Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiamy całą naszą radiową rodzinę. Dziś szczególnie pozdrawiamy wszystkich członków, sympatyków Ruchu Światło Życie. Jesteśmy w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Tutaj przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maryja i też wspominamy 30. rocznicę śmierci Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, kapłana, duszpasterza, naukowca, tarnogórzanina. Tak brzmi też temat naszych spotkań, naszych rozmów niedokończonych. W studiu obecni są ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Jest z nami również ksiądz Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny domowego kościoła diecezji gliwickiej. Ponadto dr Andrzej Schneider, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Katowice. Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry i Zygmunt Niemiec, tarnogórzanin. Jest z nami na początku tych rozmów proboszcz tego miejsca, ksiądz Piotr Kalka, katecheta w liceum ogólnokształcącym Stanisława Staszica, do którego uczęszczał sługa Boży Franciszek Blachnicki. Księdza proboszcza prosimy o krótkie wprowadzenie też w te rozmowy niedokończone, może bardziej w takiej formie zabrania głosu jako gospodarza miejsca, bo wiemy, że potem ksiądz proboszcz udaje się do swoich obowiązków.
Serdecznie dziękuję za możliwość spotkania się tutaj ze słuchaczami Radia Maryja w tak miłym gronie. Jest z nami ksiądz biskup Adam, który według mojej wiedzy jest osobą, która na całym świecie ma największe informacje, wiadomości o księdzu Blachnickim i to może być bardzo ciekawa rozmowa. Jako postulator wie chyba wszystko i przesłuchał wszystkich świadków. I będzie ciekawie. No, przed chwilą skończyła się msza święta w naszym kościółku. Gościliśmy rodzinę Radia Maryja z okolic, nie tylko z naszej parafii. Ksiądz biskup ordynariusz Jan Kopiec przewodniczył uroczystej mszy świętej. Cudowna oprawa artystyczna liturgii. Chciałem podziękować z tego miejsca wszystkim, którzy się przyczynili do tego wydarzenia. Dziękuję panu Adamowi Wygrabkowi, który był takim duchem poruszycielem tego naszego dzisiejszego spotkania. Nie chciałbym się bawić w żonglerkę nazwiskami, imionami. Po prostu tak wiele osób i instytucji było zaangażowanych w przygotowanie tych naszych spotkań. Dlatego ogólnie tylko powiem Bóg zapłać.
Jadwiżanki i
Boromeuszki. Boromeuszki, nasze tutaj pracujące niedaleko w Caritasie.
Wolontariuszem, którzy wspierali też.
Tak, oczywiście. Tych osób jest tak wiele, ojcze, że nie jestem w stanie. Nie będę próbował, po prostu mógłbym kogoś ominąć. Wiadomo. Każdy wie, Pan Bóg wie.
Wiadomo.
Wielkie Bóg zapłać jeszcze raz.
Dziękujemy za gościnność.
Życzę owocnych obrad i pięknej audycji.
No i zapraszamy do słuchania. Ksiądz biskup Adam Wodarczyk, ekscelencjo, prosimy o przybliżenie nam postaci Franciszka Blachnickiego, sługi Bożego, kapłana, duszpasterza, naukowca, tarnogórzanina.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się, że mogę w ten dzisiejszy szczególny wieczór uczestniczyć też w tej audycji Radia Maryja. Pozdrawiam też w tym momencie wszystkich radiosłuchaczy i że ta audycja w dzisiejszym dniu odbywa się właśnie tutaj, w Tarnowskich Górach, w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, w mieście, gdzie sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, dorastał, dojrzewał, bo jak wiemy, urodził się w innym mieście, w Rybniku, 24 marca 1921 roku, ale kiedy miał 2 lata, rodzice najpierw przeprowadzili się z całą rodziną do Orzesza, a później kiedy Franciszek miał 9-8 lat, to było w 1929 roku, osiedli już tutaj w Tarnowskich Górach. To było tak trochę związane z pracą ojca od księdza Blachnickiego, który był nadpielęgniarzem w szpitalu i zmieniał pracę kilkakrotnie. W końcu tutaj właśnie w Tarnowskich Górach znalazł już takie stałe miejsce. To Tarnowskie Góry stały się taką właśnie małą ojczyzną dla rodziny Blachnickich, czego też znakiem szczególnym jest fakt, że na nieodległym cmentarzu parafii świętej Anny znajduje się grób rodziców księdza Blachnickiego, Marii i Józefa. No i że tutaj też żyły przez całe lata jego siostry, które dzisiaj też już odeszły do wieczności, ale też spoczywają na dwóch tarnogórskich cmentarzach. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w tym mieście dorastał, dojrzewał, też uczęszczał do jednej ze szkół, wówczas też o bardzo dużej renomie. Dzisiaj to liceum nosi nazwę imienia Stanisława Staszica. W tych czasach przedwojennych to było męskie gimnazjum typu neoklasycznego imienia Jana III Sobieskiego i rzeczywiście też dzięki temu Franciszek Blachnicki mógł odebrać znakomitą edukację, w skład której też wchodziła między innymi znajomość łaciny i greki. A także od 10 roku życia tutaj w Tarnowskich Górach Franciszek Blachnicki uczestniczył w ruchu harcerskim, tym przedwojennym ruchu, takim opartym na rzeczywiście też bardzo mocnym wprowadzaniu w doświadczenie chrześcijańskie, w respektowanie też tych praw harcerskich, gdzie pierwsze prawo jest też tak bardzo mocno skoncentrowane na tym właśnie stwierdzeniu: harcerz służy Bogu i ojczyźnie. Tu więc w tym mieście dokonywało się takie dojrzewanie też Franciszka w poznawaniu tego, co nazwiemy później metodą, którą on zastosował w ruchu Światło-Życie, ponieważ bardzo wiele zaczerpnął z harcerstwa i przekazał to właśnie później w ramach tego, co nazwał metodą przeżyciowo-wychowawczą, najpierw dziecięcych rekolekcji oazowych, a później dla wszystkich innych grup, gdzie w dużej mierze jest to oparte na takim przekonaniu księdza Blachnickiego, że nie chodzi tylko o to, aby podczas rekolekcji przekazywać pewne treści w ramach konferencji, w ramach nauczania, ale że także chodzi o to, aby wprowadzać w doświadczenie wspólnoty, w doświadczenie chrześcijańskie przez różne ćwiczenia, przez jak największą aktywizację uczestników rekolekcji. Dzisiaj, szczególnie jeśli chodzi o pracę z dziećmi czy młodzieżą, no to są sprawy oczywiste, ale ksiądz Blachnicki taką metodę wprowadzał mniej więcej od 1951 roku. Było to więc w tamtym momencie nowatorskie. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj pewien sposób prowadzenia rekolekcji z młodymi, obojętnie w jakich grupach czy wspólnotach, jest realizowany, myślę też często i z dorosłymi, on nawiązuje właśnie do tego, co odważnie udało się księdzu Blachnickiemu wtedy wypracować, bo na pewno to było coś niezwykłego, coś nowego. Ale zanim doszło do tego, że ksiądz Blachnicki został kapłanem, zanim został też i właśnie tym charyzmatycznym twórcą ruchu Światło-Życie i wielu innych inicjatyw też ewangelizacyjnych czy duszpasterskich, trzeba powiedzieć, że przeżył też swój taki niezwykły czas młodzieńczy, który wiązał się między innymi z jego takim odrzuceniem też wiary w Pana Boga. Może nie był to jakiś taki krzyczący czy agresywny ateizm, ale jednak on bardzo mocno to podkreślał, że jako 16-letni młodzieniec utracił wiarę w Boga i uważał, że nie istnieje też życie po śmierci, życie nadprzyrodzone, że Pana Boga nie ma. Natomiast był to swoisty taki przedziwny ateizm dorastającego młodzieńca Franciszka, ponieważ dzisiaj częściej się spotykamy z takimi postawami młodych ludzi, że oni mówią, że tak, no w Pana Boga to oni wierzą, ale w Kościół nie, odrzucają tą rzeczywistość właśnie pośrednictwa zbawczego Kościoła. Mówią, że sami sobie znajdą drogę do Pana Boga. Natomiast Franciszek, a wiemy to stąd, że od wczesnych lat miał taką tendencję też do tego, że robił sobie notatki o swoich przeżyciach, różnych przemyśleniach i dzięki temu szczęśliwie to się zachowało wszystko. No i wiele rzeczy wiemy nawet na temat tego wczesnego czasu jego życia. I on w tych swoich notatkach pisał, że pomimo, że nie wierzy w Pana Boga, to uważa, że bardzo dobrze, że jest Kościół, że to jest znakomita instytucja, która stawia ludziom wymagania, uczy ich życia moralnego, etycznego, dlatego trzeba ją bardzo popierać i dawać jej możliwość Kościołowi szerokiego działania, szczególnie w pracy wychowawczej z młodymi. Trzeba przyznać, że jak na dorastającego nastolatka to dość zaskakujące przemyślenia, przyzna ojciec, że to dość nietypowe właśnie takie stwierdzenia. Ale faktem jest, że przeżywał taki swój czas trudności w wierze. No i w tym stanie ducha kończy szkołę. Znakiem tego, że jednak jakiś ten kryzys wiary był ten fakt, że on nie przyjął ze swoimi rówieśnikami sakramentu bierzmowania. To dopiero potem, po wojnie, kiedy przystępował do seminarium, to jakby tą sprawę uzupełnił w swoim życiu. I w czasie II wojny światowej brał udział w całej kampanii wrześniowej jako polski żołnierz. Jego oddziały zostały rozbite pod Tomaszowem Lubelskim. Udało mu się wrócić do Tarnowskich Gór i tutaj gdzieś w październiku 40 roku rozpoczął powoli swój udział w działalności konspiracyjnej, gdzie włączyli się w to też jego koledzy, harcerze, czy koledzy też z wojska. No skutek był taki, że po kilku miesiącach Franciszek i spora część jego kolegów zostali aresztowani. I tak Franciszek pod koniec czerwca 40 roku znalazł się w pierwszym transporcie śląskich więźniów, który został przewieziony do Auschwitz. Był więc w tej pierwszej grupie więźniów Auschwitz, o czym świadczy niski numer obozowy, bo miał numer 1201. I tam w Auschwitz przebywał przez 13 miesięcy, ale to jeszcze nie był czas tego jego nawrócenia wewnętrznej przemiany, ale to był dopiero początek tej drogi do odnalezienia Boga w jego sercu. Kiedy był w Auschwitz, przez te 13 miesięcy, 9 miesięcy, dwa razy po 4,5 miesiąca przebywał w karnej kompanii. To też jest niezwykła sprawa, że on to przeżył w ogóle, bo to zaledwie za każdym razem po kilku więźniów przeżyło ten właśnie czas. Także to było bardzo dramatyczne doświadczenie. On tam cechowało go takie duże męstwo. Był naprawdę też odważny, szlachetny, ale rzeczywiście też jak to po latach stwierdził, zobaczył wtedy trochę, że te jego młodzieńcze ideały, takie oparte na takiej wierze w to, że człowiek z natury jest dobry i że tylko dobro innym ludziom czyni, to zostały skonfrontowane tam w realiach Auschwitz z tak dramatycznym rozmiarem zła, którego on nie był sobie w stanie w żaden sposób wytłumaczyć i rzeczywiście musiał sobie zacząć powoli stawiać jakieś pytania o ten sens życia, o sens tego wszystkiego, co tam widział, tego bestialstwa, zaczynającego się tam ludobójstwa. I w pewnym momencie właśnie znalazł się też w tym więzieniu obozowym w tak zwanym bunkrze. No i tam miały się zadecydować jego losy. Był tam między innymi, przebywał tam przez miesiąc. Był tam w tym czasie, kiedy kilka cel dalej męczeńską śmiercią umierał święty Maksymilian Maria Kolbe, ale on tego nie wiedział bezpośrednio. Nie było to tak, że to było w tym momencie dla niego ta informacja dostępna. A poza tym on tak naprawdę nie wiedział też, kim jest ojciec Kolbe. I dopiero po wojnie pewne rzeczy sobie poukładał, uświadomił sobie, że w tym samym czasie przebywali właśnie tak blisko siebie w Auschwitz i to potem miało ogromny wpływ na życie księdza Blachnickiego, ponieważ on między innymi duchowo bardzo mocno utożsamił się z wizją duszpasterską, szczególnie też z jego myślą mariologiczną ojca Maksymiliana. A dlaczego, to za chwilę jeszcze będę miał okazję powiedzieć. Mianowicie z tego Auschwitz Franciszek został przewieziony najpierw do więzienia śledczego w Zabrzu, a potem w Katowicach, by wziąć udział w takim pokazowym procesie, który Niemcy wytoczyli harcerzom polskim zaangażowanym w działalność okupacyjną. Chodziło trochę o to, aby też odstraszyć młodzież właśnie, czy pokazać, że to są rzeczywiście, nie ma żartów i że za taką działalność zapadają bardzo poważne wyroki. Ale Franciszek nie przypuszczał, że stanie się ta rzecz najgorsza. On myślał, że mimo wszystko po tym, co przeżył, zobaczył w Auschwitz, to nic gorszego już go nie spotka, że będzie siedział na pewno wiele lat w więzieniu, ale nie zakładał, że zapadnie wyrok śmierci. A tak się właśnie stało, że on i jego kolega zostali skazani na karę śmierci i to było w czasie takiej właśnie rozprawy w Katowicach. No i tak Franciszek znalazł się na oddziale skazanych na śmierć. I w tej celi śmierci przebywał przez 135 dni. To jest o tyle niezwykłe też, ponieważ w tym czasie tu na Śląsku obowiązywało takie pruskie prawo, że jeżeli skazaniec, wyrok został ogłoszony śmierci, to wyrok powinien zostać wykonany w ciągu 99 dni od momentu ogłoszenia, po możliwych apelacjach, które więźniowie zgłaszali, a Franciszek tych dni w celi śmierci przeżył 135, więc można się tylko domyśleć, jaki to był rodzaj też swoistej gehenny i dramatycznego doświadczenia. I kiedy on znajduje się na tym oddziale skazanych na śmierć, tam wówczas on jeszcze na początku nie uważa się za człowieka wierzącego. Wręcz kiedy przychodził kapelan więzienny do skazańców, a taka możliwość była, że umożliwiano im kontakt z kapelanem, to on mówił temu kapelanowi: proszę iść do innych więźniów, bo ja nie wierzę i lepiej, żeby ten czas ksiądz poświęcił innym, którzy tej duchowej pociechy ze strony księdza potrzebują. Ale też dużo czytał. Tam była taka biblioteka więzienna i dawano im możliwość, aby korzystać z tych książek, które tam były, a Franciszek mówił, że czytał, co mu w ręce wpadło, żeby tylko nie myśleć o tym, na co czeka. A to rzeczywiście było dość dramatyczne, bo te wyroki mniej więcej z taką częstotliwością co 2 tygodnie były wykonywane. No i ci, którzy tam byli, to widzieli, jak to wszystko wygląda, więc ta dramaturgia na pewno w sercu każdego narastała, tym bardziej, że mieli świadomość, że ten zegar płynie nieubłaganie i że każdy dzień przybliża ich do tego momentu, kiedy powędrują na szafot. No i wtedy Franciszek wśród lektur, na które trafił, natrafił na taki kalendarz maryjny, w tym takim właśnie starym stylu, że oprócz tych kartek z poszczególnymi dniami, miesiącami, w kalendarzu znajdowały się różne ciekawe artykuły. I tam natrafił na taki artykuł o nawróceniach wielkich ludzi. I to dla niego było ogromne zaskoczenie. Jak czytał, jak wielkie nazwiska różnych ludzi związane są z doświadczeniem wiary i nad tym zaczął się zastanawiać. To mu nie dawało spokoju, że jak to jest możliwe, że tak wielcy ludzie, tak niezwykle utalentowani, nagle zaczynają wierzyć w coś, co według niego tak do końca nie było sprawdzalne czy weryfikowalne. I potem przychodzi kolejny moment i to jest, jak on to potem nazywał w swoim i dzienniku duchowym i w swoim testamencie, najważniejszy dzień jego życia, 17 czerwca 1942 roku. Warto dodać, że to jest tuż po tym momencie, kiedy wykonano wyrok na jego koledze, zresztą też pochodzącym tu z Tarnowskich Gór, bohaterze też tak można powiedzieć, pochodzącym z dzielnicy Tarnowskich Gór, Bobrowniki, z których pochodzi też nasz pan burmistrz tutaj obecny na tym spotkaniu naszym, Władysław Kurek. I on został ścięty, zgilotynowany. Czyli dla Franciszka to była informacja, jeśli ten wyrok został wykonany, to być może przy następnych egzekucjach, które się będą dokonywały, ten wyrok będzie wykonany już na mnie. I wtedy przychodzi taki dzień, że czyta książkę. I w tej książce znajduje, jak on to po latach wspomniał, fragmenty kazania na górze. czyta to i potem to opisuje w ten sposób, jakby jego duszę zalało światło. Zaczął chodzić po celi i powtarzać jedno słowo: wierzę, wierzę. I to jest rzeczywiście jakby moment jego nowych duchowych narodzin. On ma wtedy 21 lat i on jeszcze nie wie, że ten wyrok śmierci nie zostanie wykonany, że Pan Bóg mu podaruje jeszcze 45 lat życia. Ale stwierdza, że Pan Bóg i tak go już uratował, bo dzięki temu, że on go odnalazł w swoim sercu, mówi Franciszek, wiem, że będę żył na wieki. I wypowiada też wtedy taką modlitwę: Panie Boże, Ty już ocaliłeś moją wieczność dzięki temu, że Cię spotkałem, ale jeżeli chcesz, żebym coś jeszcze dla Ciebie zrobił, to proszę Cię, ocal mnie. I odpowiedź na tą modlitwę przychodzi niespełna 2 miesiące później, bo 14 sierpnia, i to jest właśnie ten moment też w związku z Maksymilianem, 14 sierpnia 42 roku z Berlina przychodzi decyzja o ułaskawieniu. Franciszek oczywiście nie wie w tym momencie jeszcze, że to jest pierwsza rocznica męczeństwa świętego Maksymiliana. To sobie uświadomi dopiero, kiedy będzie w seminarium, kiedy włączy się w rycerstwo niepokalanej, ale to jest dokładnie moment, który on uważał, że został mu w jakiś szczególny sposób też wyproszony czy udzielony przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana Marii Kolbe. I Franciszek rzeczywiście też widać było tą jego duchową przemianę w listach, które pisał z tej celi śmierci. Bo jak się czyta listy Franciszka pisane na przykład z Auschwitz, to widać, że te listy były cenzurowane przez władze obozowe. Tam jest na przykład taki jeden list, w którym Franciszek pisze, że zasadniczo mają tu bardzo dobre warunki, jest dobre jedzenie, w Auschwitz trochę mało, ale że jest dobre jedzenie i że się dobrze czuje, a to jest czas, kiedy on przebywa w tym szpitalu w Auschwitz, takim obozowym, gdzie jest ledwo żywy i właściwie cudem wtedy ocalał. Więc te listy tam nie dają jakiejś poznawczej na możliwości tego, co on faktycznie przeżywał, co się działo. Ale listy z oddziału skazanych na śmierć, ponieważ ci strażnicy wiedzieli, że ci nieszczęśnicy, no to są ostatnie tygodnie, może miesiące ich życia, dlatego zgadzali się na to, że oni te listy pisali bez specjalnej cenzury i przekazywali to w formie takich grypsów rodzinie, i te listy cudem się zachowały dzięki siostrom księdza Blachnickiego, szczególnie też dzięki Elżbiecie. I tam widać ten przełom, bo do 17 czerwca w tych listach nie ma ani słowa o Panu Bogu. To rzeczywiście widać, że to jest człowiek, który ma tylko horyzontalną płaszczyznę i w ogóle jakiegokolwiek nadprzyrodzonego odniesienia duchowego. Natomiast po 17 czerwcu, no to jakby to inny człowiek pisze rzeczywiście. No człowiek, który mówi o Panu Bogu, który mówi o tym wierze i nadziei, która zagościła dzięki Bogu w jego sercu. I potem przychodzi właśnie ta odpowiedź w formie tego ułaskawienia, która też była czymś niezwykłym, bo w tym czasie, jak Franciszek przebywał w tym oddziale skazanych na śmierć, wydano około 120 wyroków śmierci i praktycznie tylko ten Franciszka nie został wykonany. Więc to było coś naprawdę niezwykłego. I to jest taki moment szczególnie ciekawy właśnie w przypadku Franciszka, bo on mówił, że wszystko to, co było do tego momentu w jego życiu, to było przygotowaniem właśnie do tego nawrócenia, a potem wszystko, co się wydarzyło, było już konsekwencją, trwaniem, rozwojem tej łaski. I jeżeli my dzisiaj mówimy o księdzu Blachnickim, to bardzo piękne są słowa, które niemalże też 30 lat temu właśnie napisał o nim inny wielki święty, święty Jan Paweł II, który był, myślę, takim wielkim duchowym przyjacielem, protektorem księdza Blachnickiego. Na wieść o śmierci księdza Blachnickiego była natychmiastowa reakcja Jana Pawła II i w telegramie, który został dzień później napisany, czyli dzisiaj mamy 27, to 28 lutego, Ojciec Święty pisze, że odszedł od nas gorliwy apostoł, wielki apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka. I to są chyba słowa, które doskonale tak też podsumowują, jak gdyby tą główną myśl, czy najważniejsze przesłanie, które było zawarte w życiu księdza Blachnickiego. A mianowicie, że on te 45 lat życia, bo potem tak się okazało, o czym wiemy dzisiaj przy tej 30. rocznicy jego śmierci, że Pan Bóg mu podarował no prawie bez 4 miesięcy 45 lat życia jeszcze tutaj na ziemi. I właściwie całe to życie on wykorzystał na to, żeby podzielić się z innymi ludźmi tym, czego doświadczył w celi śmierci, bo to było rzeczywiście coś tak niesamowitego dla niego, że on potem w testamencie swoim, który napisał na pół roku przed śmiercią, stwierdził, że on już od tego momentu nigdy nie przeżywał jakichkolwiek wątpliwości w wierze. On mówi, że czasami zasmucał Pana Boga może swoją niedoskonałością, czy nie przeżywa jakieś trudności swoje w tym podążaniu za Nim, ale to życie było zawsze życiem w Jego świetle. Nawet jeżeli przeżywał to, co nazwiemy też, bo on prowadził autentyczne życie mistyczne, nawet jeżeli to było doświadczenie też oczyszczenia, ciemności duchowych, różnych zmagań, w których Pan Bóg też przemieniał to jego serce wewnętrznie, to on zawsze żył tą niezwykłą łaską, tą cnotą wiary. No i jeżeli by szukać wytłumaczenia też i dla tej jego niezwykłej dynamiki apostolskiej i dla tej wewnętrznej myśli, która zawierała się w każdym z tych dzieł, bo to czy to były te oazy dzieci bożych, które rozpoczęły się w latach 50., w pierwszej połowie lat 50., czy wielka krucjata wstrzemięźliwości. W tym roku jest 60 lat, jak rozpoczął to dzieło tutaj na Śląsku, które myślę, że to jest też porównywalne właśnie, jeśli chodzi o zasięg działania, jak zaczynało Radio Maryja, no to tak samo, no zaczynał z jakiegoś małego ziarenka, które potem no, rozrosło się właśnie w to wielkie drzewo, które wydało wielkie owoce i przez 3 lata tam w tej krucjacie wstrzemięźliwości jemu się udało zgromadzić 100 tysięcy dorosłych ludzi składających te przyrzeczenia abstynenckie, a równocześnie było to związane z jakimś tym wielkim planem odnowy moralnej, duchowej narodu polskiego, co miało być przygotowaniem też tym oddolnym i odpowiedzią na ten apel prymasa Wyszyńskiego z 57 roku, aby naród polski przygotował się na milenium chrztu Polski. A potem, kiedy komuniści rozwiązali krucjatę wstrzemięźliwości księdza Blachnickiego, drugi raz posadzono wtedy w więzieniu, w tym samym, w którym w czasie wojny oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci, a po kilku miesiącach, kiedy dostał wyrok w zawieszeniu, udał się na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które potem zaowocowały jego też wspaniałymi pracami naukowymi z teologii pastoralnej, katechetyki, bo to była jego główna specjalność i z liturgiki. No to był też początek tworzenia się już tej wizji ruchu Światło-Życie, która rzeczywiście przeprowadziła, ruchu, który przeprowadził przez swoje szeregi w Polsce ponad 2 miliony ludzi. Myślę, przygotował potężną rzeszę apostołów, zarówno wśród duchowieństwa czy osób konsekrowanych, jak i najpotężniejszą rzeszę też ludzi świeckich, którzy rzeczywiście no tak bardzo konkretnie włączyli się poprzez ten ruch w życie Kościoła. Ale podsumowując to, ta wewnętrzna logika tych wszystkich dzieł księdza Blachnickiego, to jest właśnie to pragnienie, aby podzielić się tym darem doświadczenia Boga z innymi ludźmi. Ksiądz Blachnicki jest, no, na pewno Pan Bóg dał mu też niezwykłe talenty, którymi się posłużył potem w tym swoim całym posługiwaniu, ale Franciszek jest takim doskonałym przykładem, jak wiele może zrobić jeden człowiek dotknięty łaską Bożą i poprowadzony tym cudem, darem nawrócenia. I myślę, myśmy dzisiaj akurat w Katowicach też w ramach obchodów tego 30-lecia śmierci księdza Blachnickiego mieli takie sympozjum poświęcone szczególnie temu zaangażowaniu księdza Blachnickiego w tworzenie takiego zdrowego polskiego nurtu teologii wyzwolenia, opartego też na takiej triadzie prawda, krzyż, wyzwolenie, która wydaje się też w czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, najbardziej aktualną myślą księdza Blachnickiego też na ten czas, w którym my żyjemy i w Polsce, ale i też na ten czas, w którym my żyjemy dzisiaj w Europie czy w całym świecie, gdzie ksiądz Blachnicki ostatnie lata życia, które spędził na emigracji w Karlsbergu, gdzie właśnie skończyło się to jego życie przed 30 laty, też mówił, że i to było jedno z jego, myślę, najbardziej niezwykłych proroctw, bo on w 82 roku, kiedy wszyscy w Polsce raczej byli powaleni tą siłą reżimu jaruzelskiego, który potrafił w tak szybkim sposób zniszczyć i całe te struktury Solidarności, zmienić pewien nurt taki rozwijający się na bazie tego, co wydarzyło się w 80-81 roku, to ksiądz Blachnicki mówił, że tak naprawdę to jest oznaka słabości systemu, bo mówił w ten sposób, że teraz już nikt nie uwierzy generałowi, że on chce dobra ludzi. Że to po prostu jest już ewidentne zdemaskowanie systemu i mówił co więcej. To powiedział w 82 roku na takim sympozjum w Monachium, że słabość systemu jest tak wielka, że do końca lat 80. komunizm upadnie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim i całą Europę trzeba przygotować na nowy ład pojałtański, który musi się wiązać też z ewangelizacją tego świata zniszczonego przez cały ten system komunizmu i gdzie sama zmiana taka zewnętrzna, polityczna jeszcze tak naprawdę nie zmieni ludzkich serc. Miał więc rzeczywiście jakieś bardzo przenikliwe widzenie tego, co rzeczywiście przyszło, jak się miało okazać, 2 lata po jego śmierci. On trochę jak Mojżesz. On to widział z góry nebo, tą ziemię obiecaną, ale nie doczekał tego czasu, umarł nagle. Różne te teorie też krążyły na temat jego śmierci, ale nie mamy jakiegoś potwierdzenia, żeby ona była wywołana przez osoby inne. Natomiast umarł jako ten, który rzeczywiście też bardzo szybko został dostrzeżony jako rzeczywiście wielki, święty i orędownik. I dlatego już zaledwie 8 lat po jego śmierci ówczesny arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń podjął tę decyzję o rozpoczęciu jego procesu beatyfikacyjnego, który dzisiaj jest na takim etapie, że w Rzymie została już ukończona, akurat miałem tą łaskę, pisałem to pozycję o heroiczności cnót ojca Franciszka. To pozycję zostało zatwierdzone i przez konsultę teologów, i przez Radę Kardynałów. I ojciec święty Franciszek 2 lata temu podpisał dekret o heroiczności cnót ojca Franciszka, więc to jest to orzeczenie ziemskiego kościoła o tej pewności moralnej, którą posiadamy, że on prowadził życie święte, a teraz czekamy jeszcze tylko na to potwierdzenie ze strony ojca Franciszka, przede wszystkim Pana Boga, ale że wyproszone przez ojca Franciszka, czyli na cud za jego wstawiennictwem, co ufam, że niebawem przyjdzie i będziemy mogli się cieszyć tą pełnią chwały już dla sługi Bożego księdza Franciszka.
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tej mowy o Słudze Bożym Franciszku Blachnickim, jako duszpasterzu, jako naukowcu, ale też jako takim odważnym młodzieńcu. Księże biskupie, zanim kolejne pytania do naszych gości. Łaska bazuje na naturze. Jaką naturę posiadał ksiądz Franciszek Blachnicki? Czy to jako już kapłan doświadczony, czy też jako młodzieniec? Usłyszeliśmy o dwóch wymiarach. Męstwo, odwaga. No i wiemy, że z tego we współpracy z tą łaską Bożą pojawiła się heroiczność jego cnót. Jakie cnoty osiągnął w stopniu heroicznym?
Jest taka zasada w teologii moralnej, która mówi w ten sposób, że jeśli ktoś w jednej cnocie osiągnął doskonałość, to jest niemożliwym, żeby nie osiągnął tej doskonałości też w pozostałych. Można więc powiedzieć, że wszystkie te cnoty boskie, kardynalne, te, także te rady ewangeliczne, które są tu rozpatrywane, on rzeczywiście praktykował w stopniu heroicznym. To, co ja osobiście uważam jako warte podkreślenia, to przede wszystkim jego niezwykłe rozmodlenie. To jest coś, czym on nieraz, a siedziałem rzeczywiście długie godziny nad tymi wszystkimi jego tekstami, pismami, ale no wiemy też, że można w teorii różne rzeczy mądre pisać, na przykład na temat modlitwy, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że człowiek te stany mistyczne osiągnął. A w jego przypadku było akurat tak, że on pisał jakby też i z pewnego studium też teologicznego, które na pewno zrealizował w stopniu też znakomitym, ale z własnego doświadczenia i to większość albo i wszyscy świadkowie podkreślali, że on był niesamowicie rozmodlony, że w nim była jakaś wielka adoracyjność. On był człowiekiem naprawdę głęboko zanurzonym w adoracji Najświętszego Sakramentu, że nieraz jeździł po tej Polsce o różnych porach, czasami wracał, to współpracownice to podkreślały, że choćby najpóźniejsza pora była najbardziej zmęczona, on szedł jeszcze zawsze wieczorem na adorację Najświętszego Sakramentu i to był długi czas modlitwy, że najczęściej nie słyszały nawet, jak on już potem szedł do swojego pokoju. I to jest o tyle też myślę istotne, ważne, ponieważ on połączył aktywność niezwykłą, bo to był człowiek, który był, no też trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, samochody były jakie były, drogi jakie były, ale on ciągle był w drodze, ciągle jeździł na spotkania.
Ale podobno pociągi jeździły szybciej.
No, to może, chociaż no, dzisiaj mamy Pendolino, nie? Czy inne powiedzmy, więc to już szybko jeżdżą, ale w każdym razie, że łączył ogromną aktywność z życiem kontemplatywnym. To jest coś niezwykle istotnego, bo to ja to sobie pierwszemu powtarzam, no, że ojciec Franciszek, który jest takim moim rzeczywiście duchowym przewodnikiem od lat, no, pokazuje mi, że to jest możliwe, ale że to on pokazuje też dorosłym małżonkom, młodym dzieciom, że no, nie wymawiaj się tym, że masz dużo obowiązków czy pracy, tylko się zapytaj, czy w twoim sercu jest dość tej miłości, żeby znaleźć ten czas dla osoby ukochanej. I to jest, myślę, to rozmodlenie, a także podkreślę też to ubóstwo jego, bo rzeczywiście on nawet w testamencie to napisał swoim. To jest dość rzadkie też taki testament, w którym on zapisuje dary duchowe, bo pisze w ten sposób, że jestem w tym dość szczęśliwym położeniu, że jeśli chodzi o rzeczy materialne, to właściwie niczego nie posiadam. I ci, którzy go znali i ci, którzy to potem też realizowali, ten testament, to dobrze wiedzieli, no bo miał tam jakąś jedną przetartą sutannę, miał no, trochę tam ubrań, ale tak właściwie to on niczego nie posiadał. A z drugiej strony no, zrobił dzieła, no, które po dziś dzień służą. Po dziś dzień służą.
Dziękuję bardzo. Ksiądz biskup Adam Wodarczyk. Franciszek Blachnicki, sługa Boży, kapłan, duszpasterz, naukowiec, tarnogórzanin. To temat, który dziś podejmujemy. Jest z nami dr Andrzej Schneider, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Katowicach. Panie doktorze, rozmawiamy o człowieku, który swoją działalność, zwłaszcza tę działalność duszpasterską, prowadził w czasach reżimu komunistycznego. Prosimy o przybliżenie nam tamtych czasów, z jakimi problemami wówczas borykał się Kościół, borykał się ksiądz, który nie szedł na współpracę ze służbami ówczesnymi, próbującymi sprowadzić Kościół do takiej roli służalczej, do zakrystii, ale chciał wiernie służyć Panu Bogu i chciał wiernie służyć nie tej ojczyźnie komunistycznej, ale nade wszystko tej Ojczyźnie Niebieskiej, służyć człowiekowi w całej prawdzie, jego powołanie, jego godności, a tym samym budować naród silny, który zbuduje Ojczyznę wierną tradycji przodków, czyli z krzyżem, z chrzcielnicą, z Matką Najświętszą.
Myślę, że wypada zacząć od takiej bardzo ogólnej konstatacji, że ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej, o ile nie w ogóle najbardziej, zaciekle prześladowanym kapłanem w okresie PRL-u. Na pewno był najdłużej szykanowanym kapłanem, bo właściwie od początku lat 50., a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1950. A ostatni list gończy za księdzem Franciszkiem Blachnickim władze już III Rzeczpospolitej anulowały 5 lat po jego śmierci. Nie rozstrzygam w tej chwili, z czego wynikała taka zwłoka, czy z jakiegoś niedopatrzenia, niewiedzy. Natomiast wydaje mi się, że to, co było powodem takiej zaciekłej akcji wymierzonej w księdza Franciszka Blachnickiego, wzięło się stąd, że swoją działalnością on uderzał właściwie w fundamenty tego systemu. To pokazuje już pierwsza akcja duszpasterska, o której ksiądz biskup Adam Wodarczyk tutaj wspomniał, krucjata wstrzemięźliwości, którą to akcją ksiądz Franciszek Blachnicki dał wyraz, że traktuje poważnie po pierwsze to, do czego wzywał prymas Wyszyński w okresie nowenny poprzedzającej obchody milenijne. Po drugie, traktował poważnie to, do czego w istocie wzywały tak samo władze komunistyczne, świadome, że społeczeństwo jest zdemoralizowane, że jest rozpite, że ta plaga alkoholizmu niesie określone szkody społeczeństwu. Natomiast ta władza komunistyczna jako totalitarna nie dopuszczała, że w tej roli może wystąpić i skutecznie oddziaływać Kościół katolicki, w tym no taki sobie ksiądz młody w istocie, zdawałoby się niewiele znaczący. Po raz drugi w kolizję z systemem komunistycznym wszedł ksiądz Blachnicki w latach 60. I to jest rzecz w ogóle nawet dla mnie w pewnym sensie zastanawiająca, ponieważ próbowano go postawić przed sądem, oskarżyć o naruszenie przepisów dotyczących druku, mianowicie jako zaangażowany w odnowę soborową, w posoborową odnowę liturgii, wydawał przepisywane na maszynie biuletyny odnowy liturgii i usiłowano go oskarżyć właśnie o omijanie dekretu o kontroli prasy, publikacji i widowisk. To się nie udało za sprawą między innymi opinii jednego z biegłych, który zwrócił uwagę, że w tymże dekrecie jest mowa o rozpowszechnianiu materiałów drukowanych, a przecież biuletyny odnowy liturgii są przepisywane na maszynie. No i ta konstrukcja aktu oskarżenia w tym momencie po prostu legła w gruzach.
Oskarżono go o to, skąd posiadał papier.
Nie przypominam sobie takiego aspektu. Niemniej po raz kolejny i to już wchodzimy w ciąg takich kolizji, w których ksiądz Franciszek wchodził właściwie raz po raz. One wiążą się z działalnością OAS letnich i w ogóle samego ruchu Światło-Życie, jakkolwiek ta nazwa obowiązuje dopiero jako oficjalna od lat 70. Ale tutaj powodem, dla którego już nie tylko bezpieka, nie tylko prokuratura, ale także partia, także media ówczesne atakowały księdza Franciszka Blachnickiego, była rzecz po prostu niewyobrażalna nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym systemie komunistycznym. To było przełamanie monopolu państwa na wychowanie młodzieży. I to była rzecz, która z pozoru nie zwracała większej uwagi aparatu państwowego, ponieważ wydawało się to absolutnie niewykonalne, żeby jeden człowiek, nie dysponując żadnymi szczególnymi środkami materialnymi, spowodował, że w akcji letniej rekolekcji bierze udział najpierw 1000, potem 5, potem 17, potem 30 i nagle w latach 80. ta liczba sięga 70 tysięcy ludzi uczestniczących w letnich rekolekcjach oazowych. Dodajmy, że w tym samym czasie organizujące letnią akcję Związek Harcerstwa Polskiego organizował ją gdzieś, o ile dobrze pamiętam, dla nieco ponad 100 tysięcy. Więc wyrósł temu systemowi potężny konkurent. Mało tego, działający nie tylko w okresie wakacji, nie tylko w okresie tych kilku tygodni, kiedy ta młodzież, bo o niej przede wszystkim tu mówimy, pozostawała w zasięgu oddziaływania. Zwrócono także uwagę, że ta krecia robota z młodzieżą odbywa się poza tym okresem wakacyjnym, że ona trwa w parafiach, że ci ludzie dalej tę działalność poza kontrolą państwa kontynuują. I to postrzegano jako rzecz niesłychanie niebezpieczną. I słusznie niebezpieczną dla systemu komunistycznego. No i wreszcie ten ostatni okres życia księdza Franciszka Blachnickiego, związany z jego pobytem na Zachodzie, w szczególności w Karlsbergu, w którym ksiądz Franciszek Blachnicki w sposób bardzo jednoznaczny oceniał system komunistyczny również w Polsce. Nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że ocenia go po prostu jako wrogi w stosunku do narodu polskiego, że piętnował jego pozory, po pierwsze suwerenności, po drugie rzekomej demokracji, domagając się wprost, po prostu praw przysługujących wszystkim wolnym narodom. Ponieważ te jego wystąpienia odbijały się szerokim echem w prasie i zachodniej, i polonijnej na zachodzie Europy, czy to w Stanach Zjednoczonych, uznano, że jest już przeciwnikiem naprawdę ogromnie niebezpiecznym. I stąd tymi działaniami księdza Franciszka Blachnickiego mamy prawo podejrzewać, już interesowała się nie tylko polska bezpieka, nie tylko struktury PRL-u, ale także Stasi, prawdopodobnie też KGB, bo nie bez powodu i nie ze zwykłego zainteresowania artykuły szkalujące w istocie księdza Franciszka Blachnickiego pojawiały się, a to w prasie sowieckiej, na przykład w Komsomolskiej Prawdzie, czy jeszcze w paru innych publikacjach, nie mówiąc już o prasie czy Radiu Polskim. bo te pojawiały się sukcesywnie właśnie w tym okresie, te najbardziej zapiekłe wystąpienia, teksty wymierzone w osobę księdza Franciszka Blachnickiego, pochodzą właśnie z lat 82, 83, 4.
Panie doktorze, donos na Franciszka Blachnickiego zawierałby wiele nazwisk? Tych, którzy donosili na księdza Franciszka Blachnickiego w tamtym czasie do bezpieki? Takich cieni chodzących za nim, słuchających jego kazań, będących blisko jego osoby?
Z księdzem Franciszkiem Blachnickim bezpieka chyba miała inny kłopot. Nie było problemem dowiedzieć się, co on mówi, ani nawet co myśli. Był pod tym względem, powiedziałbym, przejrzysty. Nie było tajemnicą, jakie są jego poglądy. Był natomiast niezwykle sprawnym organizatorem i w ten sposób próbowano go poskromić, powstrzymać, ograniczyć.
Jego samego, głównie, czy bardziej tych, którzy uczestniczyli w jego spotkaniach?
Tych, którzy z nim współpracowali. To polegało na przykład na szykanowaniu właścicieli gospodarstw, domów w górach, którzy przyjmowali młodzież na letnie rekolekcje. Karano ich, a to za niespełnienie warunków sanitarnych, a to za niezgłoszenie, czy za tak zwane nielegalne organizowanie grupowego wypoczynku młodzieży. To były te metody, którymi próbowano ograniczać działalność księdza Blachnickiego. No i oczywiście bardzo polowano na to, co już zwrócono na samym początku, na rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju materiałów formacyjnych, które w swej działalności Ruch Światło Życie wydawał.
Rozmawiamy dziś o księdzu Franciszku Blachnickim, słudze Bożym, kapłanie, duszpasterzu, naukowcu, tarnogórzaninie, ksiądz biskup Adam Wodarczyk, dr Andrzej Schneider. Jest z nami również burmistrz miasta, Arkadiusz Czech. Panie burmistrzu, czy to geniusz tego miasta sprawia, że taki człowiek wyrasta w tym mieście? Chcielibyśmy zobaczyć tę postać na tle całej historii tego miasta i też osób, które wyrosły z tej ziemi, z ziemi tarnogórskiej.
Gdyby chcieć osadzić postać księdza Franciszka Blachnickiego w całej historii naszego miasta, to brakłoby nam chyba dzisiaj tutaj czasu, ale faktycznie Tarnowskie Góry są miastem specyficznym. Pamiętajmy, że w okresie, kiedy Blachnicki z rodziną zamieszkał w Tarnowskich Górach, to było to miasto pogranicza. Na południe, na północ były
to w
Niemcy.
Prawda?
Zostało to nawet w nazwach miejscowości niektórych. Idąc w kierunku wschodnim, przechodziliśmy za przygraniczną rzeką, zwaną u nas przykopą do byłego zaboru rosyjskiego. Znów inna mentalność ludzka. I na dodatek Tarnowskie Góry to takie miejsce, gdzie od XVI wieku rozwijał się na wówczas i w kolejnych wiekach nowoczesny przemysł. To, że górnictwo węglowe rozwinęło się w epoce pary na Śląsku, głównie XIX wiek, to jest etap, kiedy górnictwo srebra w Tarnowskich Górach wchodziło już raczej w swoją drugą młodość, a następnie fazę schyłkową. Ale w tym miejscu wspomnę maszynę parową, która się tu pojawiła, nie pierwsza na kontynencie, jak niektórzy mówili, ale jedna z pierwszych maszyn parowych, a niewątpliwie jedna z pierwszych w tym rejonie. I w tych Tarnowskich Górach, które od wojen śląskich, od 1740 roku podlegały Prusom, nagle w roku po powstaniach śląskich wybucha Polska. Tworzy się polskie szkolnictwo. Budynek gimnazjum księcia Jana Opolskiego, do którego uczęszczał Blachnicki, to był budynek wybudowany z kontrybucji po wojnie prusko-francuskiej w roku 1872. W krótkim czasie udało się zmontować bardzo silny zespół, grono profesorów, wyposażenie szkoły. Proszę pamiętać, że w szkole, w której kształcił się Blachnicki, to było klasyczne gimnazjum, uczono 4 języków obcych, prócz angielskiego, francuskiego była to greka i łacina, obowiązkowa religia, obowiązkowa etyka. Stąd Blachnicki, który u schyłku tej nauki w gimnazjum księcia Jana Opolskiego przeżywał swoisty kryzys wiary, do którego się przyznawał, to ktoś go nazwał, ktoś go gdzieś nazwał, nie pamiętam gdzie, szlachetnym ateistą. Bo on, pomimo że nie wierzył w Boga, jego postępowanie cechowały wszystkie normy etyki chrześcijańskiej. On zachowywał się wobec ludzi fair, poprawnie. Nawet podczas pobytu w Auschwitz. A więc to środowisko tarnogórskie w swoisty sposób na Blachnickiego rzeczywiście wpłynęło. Myślę, że dodatkowo z etosu śląskiej pracy, też tutaj obowiązującego, wyrosło ta jego chęć do pracy, ciężkiej pracy, wbrew przeciwnościom losu. Szczegółowo Państwo przypomnieliście tutaj życiorys księdza Blachnickiego. Taki mały epizod z tego życia, epizod dotyczący utraty monopolu państwa na wychowanie. Przecież tu koło Tarnowskich Gór w Bibieli, to jest dzisiaj dzielnica miasteczka sąsiedniego naszego miasta, a wówczas to był fragment Tarnowskich Gór. Blachnicki bodajże w 1954 roku zorganizował pierwszą oazę. Po raz pierwszy udało się zrobić coś, co później wybuchło. Wspomniano, że niemal 2 miliony młodych osób formowało się w ruchu oazowym. Wielu Tarnogórzan. Ta praca Tarnogórzan, to wychowywanie Tarnogórzan w ruchu oazowym spowodowało, że pamięć o Blachnickim w Tarnowskich Górach przetrwała do dziś. Ale to już chyba osobny temat.
Pamięć przetrwała. Ksiądz Franciszek Blachnicki o Tarnowskich Górach. Zachowały się jego wspomnienia. Był częstym gościem potem jako kapłan Tarnowskich Gór.
Tego nie mogę powiedzieć. Tutaj myślę, że ksiądz biskup Wodarczyk byłby w stanie więcej.
Siostry przeżyły księdza Blachnickiego, więc no prosty jest wniosek, że...
Bywał.
Bywał. No to, że są tam odnotowane jakieś, że przyjeżdżał do jednego czy drugiego domu sióstr, czy przy jakichś innych okazjach. Na pewno to nie były częste wizyty, bo on rzeczywiście wtedy był w różnych już miejscach, wędrował, ale no, to był dom rodzinny. Nie? To jest zawsze takie miejsce, gdzie się wraca, choćby nawet po to, żeby pójść na ten cmentarz parafialny, żeby się pomodlić na grobie mamy i taty. Mm-hmm.
Ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, kapłan, duszpasterz, naukowiec, tarnogórzanin. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszych rozmów. 609-578-340 lub 607-573-962 to numery telefonów do naszego studia. Moderator decyzjalny domowego kościoła, ksiądz Jarosław Buchenfeld, ksiądz Franciszek Blachnicki dla domowego kościoła, czyli dla tego trzeciego, jakbyśmy powiedzieli, wymiaru ruchu światło, życie, czyli małżeństwa, rodziny.
Danym jest doświadczać, można by rzec, owoców posługi ojca Franciszka i doświadczać tego, że to dzieło, które zainicjował, stworzył, jest ponadczasowe. 30 lat od śmierci ojca Franciszka, a ta myśl, ta idea przekazywania żywej wiary, prowadzenia do spotkania z Bogiem żywym wciąż jest nośna. Od kilku lat biskup ordynariusz wyznaczył mnie do posługi na rzecz rodzin, małżeństw w domowym kościele. Dzięki temu mam okazję bywać na różnych spotkaniach, kręgów i doświadczać, spotykać ludzi, którzy mają za sobą wiele lat bycia w ruchu, w domowym kościele, ale również spotykać ludzi młodych na początku swojej małżeńskiej, rodzinnej drogi. To samo doświadczenie, spotkanie z żywym Bogiem dzięki Słowu Bożemu, dzięki świadectwu tych, którzy tą wiarę żywą mają, dzięki liturgii, które prowadzi do tego, że życie staje się inne. Życie staje się głębsze, owocniejsze. Nie ukrywam, że te spotkania są dla mnie zawsze wielką radością, gdy mogę patrzeć, jak wiele wiara wnosi w życie człowieka, jak wiele może dokonywać i zmieniać. Stąd jestem wewnętrznie przekonany do tego, że to doświadczenie jest znakiem świętości księdza Franciszka, że to, co pozostawił, jest tak skutecznym narzędziem do odkrywania Boga, że to jest coś więcej niż tylko Jego, że to jest dar Boga, który został mu powierzony, przez niego owocnie przekazany i dzisiaj możemy z tego korzystać w wielu miejscach, czego jest mi dane dotykać, odkrywać.
Pan Zygmunt Niemiec, tarnogórzanin, pan się tak przysłuchuje, można powiedzieć
I wspomina.
I wspomina swojego rodaka. Tak. Jakie refleksje?
Ojciec Franciszek nie tylko historycznie bywał w tym mieście, mieszkał, ale ja tak myślę, że on jest między nami jakoś w duchowy sposób. Na moim kredensie stoi jego fotografia. Przez okno widzę szkołę, do której chodził. Przechodzę codziennie koło ronda imieniem księdza Franciszka Blachnickiego. I tak już jest, no wstyd się przyznać, ale 41 lat, bo do oazy w 76 roku trafiłem, młodzieżowej. I dwa lata później, po drugim stopniu, wyjeżdżało się, taka praktyka jest, na Triduum Paschalne, taki zorganizowany i zamkniętym gdzieś ośrodku. I myśmy pojechali do brzegów, koło Bukowiny Tatrzańskiej. Są brzegi, taka miejscowość, gdzie kiedyś parafia posoborowa, eksperymentalna przez księdza proboszcza Lupę Huberta była prowadzona. I tam było Triduum Paschalne, Wielka Sobota, po tej Wigilii Paschalnej ogólna radość, taka prawdziwa wielkanocna nam towarzyszyła i na proboszczu myśmy tam grali, śpiewali, cieszyli się. W tym momencie otwieram się drzwi, wchodzi ojciec Franciszek i z pozoru w takim surowym tonie się odzywa: proszę państwa, chciałbym zauważyć, że dziś śpiewać, cieszyć się wolno wyłącznie do północy. No bo potem to już oczywiście będzie jutro. I to było jego specyficzne poczucie humoru. Ile razy go później miałem okazję widzieć.
Panie, napięcie tak rosło, że myśleliśmy, że pan tam żonę spotkał.
Żonę spotkałem krótko później.
Krótko później.
Tak, dzięki oazie, dzięki ojcu Franciszkowi. Ona się pod mój parasol, że tak powiem, wepchnęła na Wawelu w Krakowie podczas ogłaszania krucjaty wyzwolenia człowieka. Tam ojciec Franciszek proklamował to wielkie dzieło służące wyzwoleniu człowieka. Deszcz padał, ja miałem parasol, ona nie miała. Parę lat potem byliśmy po ślubie.
I została pod parasolem.
Została.
Jedna, tak. Jedyna, niepowtarzalna.
To prawda, to prawda.
609 578 340 lub 607 573 962 to numery telefonów do naszego studia. 609 578 340 lub 607 573 962. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy. Będziemy próbować ponownie. przypominamy o wyłączonym Radiu Liborniku, gdy Państwo do nas telefonują. Do Państwa jako uczestników tych rozmów niedokończonych mam takie pytanie, ponieważ do ruchu Światło Życie nie przynależałem, chociaż uczestniczyłem już jako kleryk w takiej praktyce duszpasterskiej. Często podkreślamy oaza dzieci bożych, oaza dla młodzieży, domowy kościół, a wydaje się, że najbardziej doniosłym dziełem księdza Franciszka Blachnickiego jest to, co powiedział pan Zygmunt, a mianowicie krucjata wyzwolenia człowieka, często kojarzona tylko i wyłącznie z abstynencją. Czym była i czym jest krucjata wyzwolenia człowieka? Ksiądz biskup Adam Wodarczyk.
Myślę, że przede wszystkim jest takim wielkim dziełem pokazującym, w jaki sposób przez ewangelizację człowiek może potem doświadczyć wolności bycia dzieckiem Bożym, że przez ewangelizację rodzi się to doświadczenie dzieciństwa Bożego i że owocem tego jest doświadczenie też uwolnienia z różnych form słabości, z różnych niedoskonałości, które gdzieś tam człowiek w swoim życiu doświadcza i równocześnie też, gdzie ktoś, kto włącza się w to dzieło, ma szansę też promieniować na innych ludzi przez świadectwo swojej wiary z tymi osobami, dla tych osób, które doświadczają różnych form zniewolenia, podkreślam, tych różnych form, bo na pewno ta idea abstynencka to jednak jest nie przypadek, że ksiądz Blachnicki był harcerzem i to on wyniósł to jeszcze jak gdyby z tych najwcześniejszych lat życia. Ja pamiętam taką jego notatkę jako tego właśnie młodego konspiratora. To jest gdzieś z października 1939 roku, czy początek listopada, jak pisze, że jednego ze swoich kolegów, którego też przyjmowali do organizacji, zauważył z przerażeniem, że on tam gdzieś papierosa sobie podpala, nie? Że musi to mocno rozważyć, czy ten człowiek jest godny, żeby być w naszej organizacji, że to jest bardzo jednak poważne wykroczenie. Więc on to miał od najwcześniejszych lat bardzo mocno przez harcerstwo wpojone. I myślę, że widział też w tym pewien konkret, bo też to może nie był przypadek, że on pierwszą parafię, w której pracował, to była parafia świętej Marii Magdaleny w Tychach. To była właściwie wtedy jedyna. Dzisiaj jak ktoś w Tychach mieszka, to sobie trudno jest wyobrazić, że tam mogła być jedna parafia w tych Tychach. Nie powiedzmy, jak tam są dzisiaj dwa dekanaty, to jest ponad 20 czy około 20 parafii. No, a wtedy to była jedyna parafia i jednym z poprzednich proboszczów, taki, no, ksiądz Blachnicki go już tam fizycznie nie spotkał, spatrzył się na jego grób, bo on tam przy kościele jest pochowany, był wybitny śląski kapłan i działacz trzeźwościowy ksiądz Jan Kapica, który w pierwszej połowie XX wieku też prowadził różne inicjatywy trzeźwościowe, a z drugiej strony ksiądz Blachnicki pochodził z Tarnowskich Gór, gdzie tutaj pieszo jest, no, to jest 1,5 godziny drogi dobrym marszem do piekar, do największego naszego tu na Śląsku sanktuarium maryjnego, gdzie na przełomie XIX-XX wieku był proboszczem Jan Nepomucen Ficek, też jeden z największych apostołów trzeźwości, więc on no, w tym etosie jakoś dorastał, dojrzewał też, a też myślę dostrzegał, bo Tychy to nie tylko Jan Kapica, ale to też i był browary, nie, powiedzmy tutaj, nie, że to kwestia też i problemu alkoholowego, no bardzo konkretnie mógł to dostrzec. Nie wymieniłem jakie, więc tutaj nie tak, prowadzimy oczywiście reklamy, oczywiście, ale w każdym razie, że to było coś naturalnego, że...
Myślę, że do tego wątku wrócimy. Ja z takim szczególnym zainteresowaniem jednego wymiaru, a mianowicie kaznodziejskiego. Prosimy, przepraszam, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Znyczy.
Prosimy, panie
Stanisławie. I serdecznie chcę podziękować za dar tego spotkania dzisiaj i wspomnienia księdza Franciszka. Ja wprawdzie nie miałem możliwości, bo pracowałem i 14-dniowych rekolekcji przeżyć w Krościenku, ale byłem na kilku rekolekcjach z księdzem w Magdalence, między innymi pod Warszawą. No i chciałem przy tej okazji podziękować za tą jego inicjatywę krucjaty wyzwolenia, bo w ubiegłym roku 30 lat mojej abstynencji minęło i codziennie modlę się właśnie przez te całe lata od śmierci księdza Franciszka o jego beatyfikację właśnie, bo był rzeczywiście dla środowiska tutaj też i się wielu takim świadkiem i rzeczywiście wielkim nauczycielem tej Bożej miłości w tym realizowaniu we wspólnocie i tak no później ta nasza wspólnota w ramach ruchu Światło Życie przekształciła się w odnowę w Duchu Świętym i też już w ramach tej odnowy w Duchu Świętym 35 lat minęło niepokalanej tutaj w Nysie. Także serdeczne dzięki za to dzisiejsze spotkanie w takim i wspomnienie księdza Franciszka.
Dziękujemy panie Stanisławie. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Oczekujemy na kolejne telefony. 609-578-340 lub 607-573-962. To numery telefonów do naszego studia. Mówimy o księdzu Franciszku Blachnickim. Ksiądz biskup wspomniał wielkich apostołów trzeźwości naszego narodu. Czy zachowały się kazania, czy zachowały się w ludzkiej pamięci mowy? Teraz przeżywamy też tydzień takiej modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Czy zachowały się te argumentacje, jakimi słowami przekonywano do trzeźwości? Bo teraz wydaje się, że to przepowiadanie jest takie łagodne, takie delikatne, a wiemy, że dawniej mówiono, że no, księża grzmiali zambony. I czy takim kaznodzieją w tych kwestiach był ksiądz Franciszek Blachnicki, czy był bardziej takim delikatnym, spokojnym apostołem trzeźwości?
Tak się nad tym teraz zastanawiam, powiedzmy, no, praktycznie czytałem większość tych zapisanych jego tekstów homilii. Jeśli chodzi o sposób, nazwijmy to, o formę jego przemów, to on raczej słynął z tego, że te głosy jego były, ten głos jego był taki dość monotonny. To nieraz się nad tym właśnie tak zastanawiałem też, bo oprócz tego, że miałem wszystko, szczególnie w tych latach, jak w Rzymie mieszkałem jako postulator, to oprócz całego zapisu wszystkich tekstów, które zostały gdzieś tam opublikowane, miałem też sporo takich rzeczy nagranych jego, że czasami sobie wieczorem puszczałem, powiedzmy, jego przemówienia i tak trochę to żartem mówiłem, że dobrze się przy tym zasypiało, w sensie, ale przy całej mojej miłości do ojca Franciszka to mówię,
pan,
ale
pan doktor jest, też to potwierdza,
że on to zasłynął z tego też, tam gdzieś to zawsze się do tego odwołują w anegdotach, że gdzieś tam był po jakiejś dłuższej podróży i w czasie jednego ze swoich wykładów, że tak zasnął też, no może nie tak, że takim bardzo głębokim, no ale tak się zdrzemnął, nie tak, że powiedzmy od strony tej formy to raczej właśnie to nawet też i ci, którzy go słuchali, tam księża, powiedzmy, którzy byli klerykami, jak on tą krucjatę wstrzemięźliwości tworzył, że on miał coś w sobie takiego stanowczego, powiedzmy, może nie był jako ten mówca taki mocno porywający, ale że w tym była głęboka treść i do tego też zmierzam, że jego wszystkie homilie, to są niesamowite też, jak się to czyta, jak to jest głębokie teologicznie, to bym powiedział, to są też szczególnie te lata 50., jak jest krucjata wstrzemięźliwości, to on bardzo mocno odwołuje się, akurat w tym roku mamy stulecie Fatimy, więc do orędzia fatimskiego. On ma tutaj bardzo przemyślaną, racjonalną też argumentację w nauczaniu, ale żeby tak tam, powiedzmy, grzmiał, nie wiem, piorunami czy piekłem straszył, to raczej nie co tak nie przypomina. Tak to żartem mówię, że powiedzmy, że raczej odwoływał się do bardzo konkretnej argumentacji biblijnej, czy powiedzmy jakiegoś dobrego przykładu, też powiedzmy, ale że to było bardzo, to nieraz też po tym, jak to czytałem, to czasami trzeba było z 2-3 razy ten tekst przemyśleć, żeby w to wejść. Nie wiem, tutaj Zygmunt, Andrzej, to myślę, mieli okazję go też może i bezpośrednio słuchać, więc nie wiem, jak to wy wspominacie.
Ja to wspominam trochę lepiej, bo parę takich wykładów zaczynało się monotonnie rzeczywiście, ale ta wypowiedź z biegiem czasu nabierała takiego tempa, dynamizmu i ona przykuwała uwagę właśnie tą argumentacją rozumową, biblijną i człowiek czuł się taki porwany na koniec tą stanowczością, był przekonany. Ja byłem świadkiem kiedyś, jak było kilkudziesięciu przedstawicieli z kościołów protestanckich. To byli goście z Ameryki. Oni przywieźli wtedy film do Polski z ruchu Agape. I oni byli na takich wykładach też w Krościenku ojca Franciszka. I pod koniec oni mu gratulowali, bili brawo. Oni nie wiedzieli, że Sobór II Watykański to wszystko tak ładnie wyjaśnił. Pierwszy raz ktoś im to tak wyłożył czarno na białym. To miało swoją moc.
To oni go potem też nagrali, nie? Że nawet nieliczne, bo jednak w tamtym czasie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o nagranie na taśmach magnetofonowych, to było bardzo dużo nagranych wypowiedzi ojca Franciszka, ale filmowych rzeczy nie ma dużo i oni między innymi nagrali takiego niezwykle piękne katechezy ewangelizacyjne, które można sobie pooglądać, jak ksiądz Blachnicki wykłada rzeczywiście. No i to co Zygmunt mówi, nie, że to nie jest może takie w sensie tam stosowania tych jakichś modulacji głosu, jakoś specjalnie tam o to tam się ojciec nie starał. Zresztą to jest też pewna, ja to powiem w formie anegdoty, bo to też jest taki przykład, że nie tak Bóg patrzy, jak człowiek patrzy. Mianowicie jak Blachnicki młody jako neoprezbiter szedł do kapłaństwa, zawsze jest taki zwyczaj, że rektor o diakonie, kandydacie do święceń pisze biskupowi opinię taką, powiedzmy podsumowanie jakichś tych 6 lat, jak ten człowiek, na co można szczególnie przy nim zwrócić uwagę, czy jaki on jest w postrzeganiu przełożonych. I co pisze o Blachnickim ten rektor baron, to był taki, wtedy przełożonymi w Śląskim Seminarium w Krakowie byli misjonarze świętego Wincentego a Paulo. Pisze, że Blachnicki właśnie wygłasza monotonnie, kaznodzieją raczej nie jest takim porywającym, ale że ma niezwykły talent naukowy, pisarski, że należałoby mu dać możliwość dalszego kształcenia się, ponieważ jest najbardziej i duchowo, i intelektualnie urobionym studentem na tym swoim roczniku. I tutaj dla mnie to jest taki przykład, bo on tam bardzo pięknie o nim tę opinię napisał, ale rzeczywiście zauważył, że powiedzmy ten sposób mówienia jego nie jest porywający. I tutaj właśnie, że ten człowiek, który może z punktu widzenia, dzisiaj mamy, nie wiem, szkoły retorów różne, zwraca się bardzo uwagę też na przygotowanie od strony, nie wiem, techniki tego, czy sposobu właśnie jakiegoś, właśnie to, co ojciec mówił, wizerunku w przekazie. On z tych rzeczy nie stosował, ale w tym był duch. I Bóg się nim posłużył i może nawet, żeby troszeczkę nam pokazać, nie w tym jest istota. Nie chodzi o to, porwiesz ludzi, jeżeli będziesz zanurzony w Bogu i jeżeli rzeczywiście będziesz miał coś od Pana Boga do powiedzenia.
Mamy kolejną odpowiedź, na jakiej naturze budował Pan Bóg.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy to można wypowiadać?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Jak to jest w parafii Najświętej Eucharystii z Łodzi? I chciałam opowiedzieć o takim krótkim może swoim wspomnieniu, bo właśnie z opowieści mojego byłego już, bo w tej chwili księdza papiernika, no dowiedzieliśmy się między innymi o przygodzie i o spotkaniu się z księdzem Blachnickim. Nasz ksiądz proboszcz Bogdan Papiernik studiował razem z księdzem Blachnickim, znaczy poznał się w 67 roku bodajże na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam właśnie rozpoczęła się przygoda, poznali się i od 69 roku ksiądz proboszcz uczestniczył, prowadził wakacyjne osobowe rekolekcje dla dzieci właśnie, między innymi z parafii z Łodzi. I pamiętam, jak opowiadał, że właśnie ksiądz Blachnicki był takim wesołym na swój sposób człowiekiem, lubił żartować. No i właśnie tak się zaczęła przygoda księdza papiernika z księdzem Blachnickim. Opowiadał o jego charyzmacie, jak wpłynął, był jednym z mierzających już kapłanów, którzy wpłynęli na jego duchowość kapłańską. Także pamiętamy właśnie z opowieści, jak nas ksiądz odwiedzał nieraz w domu, to wspominał te pierwsze chwile.
Dziękujemy bardzo. Jak pani ma na imię?
Dorota. Pozdrawiam bardzo.
Dziękujemy pani. Pani Doroto. No, znowu ksiądz biskup tutaj wspomina kolejnego oazowicza, księdza papiernika z Łodzi.
Tak, oni się poznali też między innymi przez Lublin, bo ile dobrze pamiętam, to ksiądz papiernik studiował też w Lublinie. A no, tu jest wspomniane też właśnie ten określenie duszpasterz naukowiec. No to też jest na pewno warto wspomnienia, że ksiądz Blachnicki, to też było jego działanie oparte na takiej prostej zasadzie, że u podstaw dobrej praktyki musi stać dobra teoria. I on rzeczywiście teologiem był wyśmienitym. Miał też ten dar od Pana Boga, że akurat poszedł na te studia. Po pierwsze, on nie poszedł jako taki młody ksiądz zupełnie, więc on miał już duży bagaż doświadczenia życiowego, bo pracował 11 lat już w duszpasterstwie i to były rzeczy dość niezwykłe, które robił. Miał już w momencie, kiedy szedł na kul, no to miał właściwie 40 lat. To normalnie to w takim momencie raczej jak, powiedzmy to tak sobie, no jak ksiądz przychodzi w tym wieku, powiedzmy do biskupa, że on by chciał postudiować, no to raczej dzisiaj każdy no biskup powie, no to może tam gdzieś u nas na wydziale zaocznie, powiedzmy nie, albo coś, że nie powie się nie, ale raczej się nie będzie zakładało, że ten człowiek odegra jakąś taką mocniejszą rolę, jeśli chodzi o refleksję teologiczną. A on nie tylko, że zrobił doktorat, ale zrobił wybitną habilitację, która była znakomitą taką syntezą eklezjologii po Soborze Watykańskim II i gdzie on taką zasadę wspólnotową, która jakoś mocno została też potem na takim drugim nadzwyczajnym synodzie biskupów po Soborze Watykańskim II w 20. rocznicę jego zakończenia określona jako wiodąca idea eklezjologii Vaticanum Secundum, czyli idea communio, idea wspólnoty. On to w 70. roku w habilitacji wszystko opisał i tylko komuniści sprawili, że ta habilitacja, powiedzmy, nie została zatwierdzona przez władze państwowe, ale po dziś dzień z podręcznik, na który można się uczyć eklezjologii właśnie tamtego czasu, ale ogromna ilość też publikacji, szerokość badawcza, dlatego że on zajmował się tak główną dziedziną, bo jakby katechetyka, ale on był również człowiekiem, który odegrał niezwykłą rolę w temacie liturgiki, szczególnie recepcji, odnowy liturgii po Soborze Watykańskim II i przede wszystkim też właśnie ta myśl zawarta w teologii pastoralnej. Także on miał bardzo takie szerokie tutaj naukowe horyzonty i on właśnie ten kul wykorzystał w dużej mierze też do tego, że jak to było, przyjeżdżali księża, wtedy to była jedyna praktycznie uczelnia, gdzie się kształciła kadra teologiczna dla wszystkich seminariów, więc przyjeżdżali księża z całej Polski i on na tych wykładach rzeczywiście też przekazywał im te wszystkie swoje założenia ruchu oazowego i oni, nie wszyscy, ale część, wracali już potem do diecezji jako zapaleńcy dla sprawy oazowej, a ci, którzy się nie włączyli w te bezpośrednie działanie, zawsze byli też do tego życzliwie nastawieni, bo nie wiedzieli, że to jest no coś naprawdę przemyślanego, opartego na głębokiej myśli teologicznej. I ksiądz Blachnicki miał tak, na przykład taką prostą zasadę. To mi mój profesor na przykład opowiadał na KUL-u. Pozdrawiam go, jeśli by może teraz jeszcze nas słuchał, chociaż to już pora jest, jak go znam, to raczej on już może jest to dla niego czas spoczynku. Myślę o księdzu profesorze Zbigniewie Wicie z Częstochowy. I on nieraz nam to mówił, że oni jak mieli zajęcia z Blachnickim, no to on w ramach ćwiczeń powiedział, masz poprowadzić oazę w czasie wakacji. Że nawet czasami to pewne emocje wywoływało, bo powiedzmy, on tam już miał jakieś plany na te wakacje zrobione, no ale chciał mieć zaliczenie, no to trzeba to było zrobić. A każdy z nich potem, jak to przeżył z tą młodzieżą, te rekolekcje, no on często rzucał na głęboką wodę tych ludzi, no, tych księży, bo przyjeżdżał powiedzmy, a tu no, zupełnie jakaś tam zbieranina, jeśli chodzi o animatorów, nie, którzy to pierwszy raz robią, jakaś osoba tam z pierwsza z brzegu wybrana, żeby tą posługę moderatorki spełniać. Nie dlatego, żeby to było lekceważenie tych wszystkich zasad, które dotyczyły prowadzenia oazy, tylko że tego była taka ilość, taka skala, że tej kadry na początku tak nie starczało. Ale w każdym razie, że oni wyjeżdżali, bo ten zawsze uradowali. No bo przecież praca z młodymi, rekolekcje, jeszcze te treści, że on mógł się podzielić tym wszystkim, no to było coś niezwykłego. No i ten ksiądz Papiernik należał do tych wiernych druhów, którzy nie tylko, że tam studiowali, nawet myśleli o jakiejś wspólnocie życia, ale potem jak wrócili do Łodzi, to rzeczywiście tam była potężna, taka silna grupa kapłanów z tego starszego pokolenia. Jak byłem moderatorem, to się z nimi też spotykałem. Większość z nich Pan Bóg już wezwał do siebie, ale z nimi spotkanie to była ogromna przyjemność, bo oni byli takimi dla mnie no, w wieku czasami no, mojego ojca, no, czy powiedzmy tam minimalnie młodsi, więc no, bardzo dojrzali jako kapłani, znali tego ojca Franciszka, a z drugiej strony żyli tymi sprawami ruchu. Ten ksiądz Papiernik, no, on tak dość do końca spełniał posługę proboszczowską i no, zginął w tragicznym wypadku. Jechał samochodem, gdzieś tam miał już chyba około 70, myślę, paru lat, no, ale rzeczywiście był jednym z tych, których ja nazywam tymi ojcami, założycielami ruchu, no bo ojciec Franciszek dawał impuls, inspirację, no ale potem w diecezjach to jednak była potężne grono tych współpracowników w całej Polsce, którym się chciało w konkretnych diecezjach już to wszystko organizować i tworzyć. Także dobrze, że został wspomniany, bo takich oni już trochę, to jest pokolenie odchodzące, ale odegrali niesamowitą rolę też w naszym Kościele.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryjo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Beata z Łasi. Ja chciałam powiedzieć, że ja pisałam pracę magisterską na temat księdza Franciszka Blachnickiego i ruchu domowy Kościół. I szczególnie zapadło mi w pamięć jego współpraca z ludźmi, na przykład z siostrą Jadwigą Skudrą, którą zaprosił w 1974 roku do Krościenka nad Dunajcem. I to dało taką, to spotkanie, nową wizję nowej rodzinnej gałęzi posoborowego ruchu oazowego. I dzięki tej współpracy Franciszka księdza z siostrą Jadwigą doszło do, po prostu zaproponowała, została współpraca w organizowaniu i prowadzeniu ruchu wspólnot rodzinnych. I to mi tak bardzo zapadło w pamięci. To tyle. Z Panem Bogiem. Dobrej i spokojnej nocy.
Dziękujemy Pani Beato. Z Panem Bogiem. Rozmawiamy o księdzu Franciszku Blachnickim, o słudze Bożym, kapelanie, duszpasterzu, naukowcu, tarnogórzaninie, jednocześnie założycielu ruchu Światło Życie 609-578-340 lub 607-573-962. To numery telefonów do naszego studia. Prosimy, Radio Maryja.
Tu Warszawa, ksiądz Henryk.
Prosimy, księdze Henryku. Mogę mówić? Może ksiądz mówić.
Halo. Więc pozdrawiam najserdeczniej przyjaciół z Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Tutaj mówi jego kolega ze studiów. Byliśmy razem na kulu, na ćwiczeniach, na seminarium naszym naukowym. I zapamiętałem dobrze jego odważne wystąpienia, jego myślenie takie szerokie o Kościele, o nas wszystkich, prawda, o Polsce. Tak, on był już starszy, ale miał właśnie to wielkie doświadczenie. Był ogromnie oczytany i kochający Polskę i kochający Kościół. I myślący o tym, jakby Ewangelię przekazywać temu młodemu pokoleniu. Podziwiałem go jako młodszy kolega i tak go sobie zapamiętałem. Potem spotkaliśmy się w Rzymie, podziwiałem jego miłość do Ojca Świętego. A więc pozostał w mojej pamięci jako wspaniały kapłan, jako wierny sługa Chrystusa, jako odważny na nasze czasy głosiciel Ewangelii. Jest wzorem na nasze czasy dla tego nowego głoszenia Ewangelii do dzisiejszej młodzieży. Modlę się o jego beatyfikację i ogarniam życzliwością wszystkich zgromadzonych w studio. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże Henryku. Pozdrawiamy również. Z Panem Bogiem. Jesteśmy w studiu, z nami jest wiele osób znających księdza Franciszka Blachnickiego. Dziś przypada 30. rocznica jego śmierci. Słyszymy takie sformułowanie, że jego duchowość, jego sposób organizacji zawdzięcza harcerstwu. Słyszymy również, że podstawy jego eklezjologii, jego duszpasterstwa to wymiar naukowy i zaczytanie się w dokumentach Kościoła, szczególnie w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Już skonfrontowaliśmy jeden z takich, można powiedzieć, zarzutów, nie przeciwko niemu, ale związany z jego osobą, a mianowicie to służba bezpieczeństwa, której nie bał się, bo jego kazania były i to, co głosił, to, co mówił, było rzeczą jawną. I też wiemy, że był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek oskarżenia, co też należy poczytać mu za wielką zasługę, dopóki nie udowodnisz, nie oskarżaj. Natomiast jeden z zarzutów, który stawiany jest, myślę, po dziś dzień księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, słudze Bożemu, to jest taki zarzut protestantyzacji, że on czerpał z protestantyzmu i próbował protestanckie metody wprowadzać na łono Kościoła katolickiego. A tutaj często słyszę i chciałbym tę wiedzę skonfrontować, że to wypływało z jego przeogromnej wiedzy, wiary i wierności Kościołowi Rzymskiemu, Kościołowi Katolickiemu. A pytam jeszcze o to tym mocniej, jak bardzo podkreślił miłość do Ojca Świętego ksiądz Henryk przed chwileczką telefonujący.
Może ja zacznę, a potem jeszcze może praktycy, czy ktoś się wypowiedzą. No, myślę, że przede wszystkim zostało też przez ojca wspomniane to, że on dobrze czytał dokumenty Soboru Watykańskiego II, a tam między innymi wśród dokumentów był ten dekret o ekumenizmie, który mówił o tej bardzo wyraźnym też od odkryciu, że nasi bracia i siostry z innych kościołów to nie jest ktoś nam wrogi, ale to są tak samo jak my też dzieci Boga, uczniowie Chrystusa i że trzeba szukać tych dróg współpracy, dróg też budowania jedności. Myślę, że ojciec Franciszek po prostu był takim ekumenistą praktycznym, to znaczy, że on no nie poprzestawał tylko na tym, żeby się raz w roku spotkać, na przykład w czasie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan i zorganizować piękne nabożeństwo, powiedzmy, z braćmi z innych kościołów, ale że on zakładał bardzo mądrze, że Duch Święty działa też w sercach naszych braci z innych kościołów i że co więcej, i to może rzeczywiście dla niektórych to było w jakichś tam momentach zgrozy, że czasami my się coś możemy od nich nauczyć i trzeba powiedzieć, że on rzeczywiście, jeśli chodzi o inspirację do ewangelizacji, a niewątpliwie on był pierwszym, który w Polsce wprowadzał w ogóle po pierwsze nauczanie o ewangelizacji, a po drugie nauczanie karygmatyczne, ewangelizacyjne, w praktyczne działanie, nauczanie Kościoła. I on tam znalazł dla tej właśnie myśli o ewangelizacji dwa źródła. Pierwsze to było właśnie to, o czym ojciec wspomniał, nauczanie Kościoła, bo to był 75. rok, adhortacja Pawła VI Ewangelii Nuncjandi o ewangelizacji w świecie współczesnym, którą ksiądz Blachnicki od razu nazwał wielką kartą Kościoła i ogłosił, że to jest dokument programowy naszego ruchu. I ja mogę powiedzieć o sobie, że jako 15-letni chłopaczek tutaj w Tarnowskich Górach, od starszych animatorów, moich kolegów tutaj siedzących przy stole,
jest tarnogórzaninem.
Ja jestem tarnogórzaninem i to nawet honorowym tarnogórzaninem od kilku miesięcy, bo takiego zaszczytu dostąpiłem. Ale tutaj Zygmunt i Andrzej, no to są moi starsi koledzy ze wspólnoty oazowej, gdzie ja gdzieś tam dostałem jako 15-letni chłopaczek na powielaczu Ewangelii Nuncjandi wydane w naszym ruchu, bo tego już wtedy nie szło kupić w diakonii słowa, oni to mieli. No i tam no jeszcze parę innych materiałów Zygmunt mi dał, po dziś dzień mu tego nie oddałem, ale myślę, że on się ze mną hojnie wtedy podzielił tymi materiałami, zresztą one mi dobrze służyły. Ale to była ta myśl właśnie, że on no takim właśnie 15-letnim Adamom, bo ja nie byłem jedyny, takich było wielu wtedy, mówił, czytajcie to. Potem ja się dowiedziałem, jak w seminarium byłem, to no, że to w ogóle niektórzy byli zaskoczeni, bo ja mówiłem, no ja to czytałem, jak miałem 15 lat. No może nie wszystko tam rozumiałem, nie, to jest wiadome, ale że to było, no, Ewangelii Nuncjandi, to pamiętam, jak z moim rektorem, biskupem Stefanem Cichym właśnie dyskutowałem, bo na gazetce napisałem jako alumn pierwszego roku o tym Ewangelii Nuncjandi, no to on się tak dziwił, skąd ja to już wiem. Ja mówię, no bo to my to w oazie żeśmy na spotkaniach robili.
Jako mali chłopcy, zamiast grać piłkę na boisku.
Ale to była jakby ta jedna inspiracja, a druga praktyczna, bo nie chodziło tylko o teorię, ale jak w praktyce ewangelizować. I tego ksiądz Blachnicki uczył w ruchu Światło Życie animatorów za sprawą naszych braci i sióstr z różnych kościołów, którzy byli zrzeszeni w takiej organizacji Campus Crusade for Christ, która w Polsce oni wtedy byli bardziej znani jako ruch Agape. Tu Zygmunt wspomniał, że oni nam ten film Jezus podarowali, który no, oglądało, myślę, w tamtym czasie to była ogromna liczba ludzi za sprawą projektorów, których myśmy od nich dostali, filmów. I ja to po dziś dzień pamiętam, ja akurat w kościele tutaj w Starych Tarnowicach świętego Marcina 24 marca 83 roku, gdzieś tak o godzinie 20:45 to było, jak przyjmowałem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I to była metoda stricte protestancka, od agapowców wzięta. A dzisiaj jakikolwiek ruch, który coś ma do czynienia z ewangelizacją, szkoły nowej ewangelizacji, czy to będą wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, czy no ktokolwiek, to no to tą metodę ewangelizacji stosuje jako coś, co jest w naszej świadomości jak najbardziej katolickie. Nawet pamiętam, z jaką radością to przeżywałem, jak zaczynałem pracę jako katecheta w 1994 roku i takie podręczniki były do katechezy w Poznaniu wydane przez takiego księdza profesora Szpeta i tam bodaj chyba w czwartym podręczniku dla czwartej klasy była katecheza o przyjęciu Jezusa Chrystusa według czterech praw życia duchowego. Czysty protestantyzm, byśmy powiedzieli, bo ta metoda została od niej wzięta o zgrozo, a dzisiaj to jest podstawowa metoda kerygmatyczna, którą my stosujemy w praktyce życia Kościoła. Więc on miał tę mądrość i odwagę rzeczywiście, żeby zaczerpnąć pewne metody, które okazywały się bardzo owocne, bardzo dobre. Rzeczywiście ten zarzut się pojawiał, ale co było najciekawsze, że jak prowadzono potem badania tych różnych zasobów IPN-owskich, to się okazywało, że to były też prowokacje zbeckie, że oni powielali, tworzyli nawet jakby pewne listy, protesty, że niby Blachnicki protestantyzuje młodzież i potem dyskusja, jak to Blachnicki protestantyzuje młodzież, tak, że oazę na 15 tajemnicach różańca opiera, nie? Tak to w praktyce wyglądało. Tak to wszystko mówię z pewnym uśmiechem, emocją, ale rzeczywiście ja na oazie spotkałem jako ten nastolatek też właśnie braci z różnych kościołów, bo między innymi uczestniczyłem w tych takich oazach, gdzie byli Amerykanie z tych ruchów ewangelizacyjnych. I to było też w latach 80. ktoś tam z Ameryki przyjechał, to było dla nas to pewne wrażenie, powiedzmy, które tam dzisiaj na młodych to żadnego wrażenia nie robi, ale dla nas tam, że ktoś tam przyjechał.
Przecież biskupie, duszpasterz, naukowiec, a zatem mariologia i sakramentologia Franciszka Blachnickiego w tym kontekście relacji do protestantyzmu.
Mariologia była jego zawsze też główną, bym powiedział, rozpoznawczą częścią jego doktryny duchowej. On właściwie bazował najpierw na Maksymilianie Kolbe i świętym Ludwiku Marii Grignon de Montfort. I to jest jakby w ruchu oazowym jest znany taki tytuł Niepokalana Matka Kościoła. To ta niepokalana to jest ten właśnie Kolbe i to jest Grignon de Montfort. To jest powiedzmy też i kwestia medalika związanego z objawieniami Katarzyny Labour. I potem jest Matka Kościoła, to jest Sobór Watykański II, 8 rozdział Konstytucji o Kościele. On dokonał jednej z najbardziej genialnych syntez właśnie tych dwóch tytułów. A koniec życia to jest już jego własna mariologia, kiedy on w Krościenku tworzy tytuł Maryi Jasnogórskiej Uczynki Wolności, Źródła Światła i Życia. I ta jego ostatnia modlitwa, bo on miał takie trzy modlitwy. Pierwsza, ta właśnie związana z niepokalaną, to ona była niemalże wprost zaczerpnięta od świętego Maksymiliana, który wtedy jeszcze nie był nawet błogosławionym, ogłoszonym. Potem była właśnie modlitwa, taki akt oddania ruchu światło życie niepokalanej Matce Kościoła z 73 roku życia. To jest genialna synteza z kolei całej mariologii i eklezjologii Soboru Watykańskiego II. I w końcu w tej trzeciej modlitwie, to ona, ja mówię, że to jest już ta faza mistyczna jego życia, to jest cały Blachnicki. To są już czysto jego sformułowania, jego zwroty. W każdym razie on, też dam taki prosty przykład. Każde dzieło, które w ruchu powstawało, on zawsze mówi, że to jest dzieło niepokalanej. Łącznie z tym też, że jak tworzył czy ośrodek w Katowicach, tej krucjaty wstrzemięźliwości, czy potem w Krościenku, czy w Lublinie, czy w Karlsbergu, to on zawsze mówił, że to jest wzorowane na wizji duchowej świętego Maksymiliana Niepokalanowa. To była jakby jego naturalna jakaś taka myśl. Także on był i najlepiej go, myślę, podsumowali tak trochę żartem Franciszkanie w Niepokalanowie, bo Blachnicki miał taki epizod w swoim życiu, że go wyrzucili, wyrzucił go z diecezji, tak to trzeba powiedzieć, taki zarządca diecezji. Biskupi byli internowani w latach 52-56 katowiccy. No i był taki zatwierdzony, ale tak no, bardziej z mandatu komunistów, taki wikariusz kapitulny, taki ksiądz Piskorz. No i on, Blachnicki mu tam podpadł, bo mówił o tej potrzebie też wierności jednak biskupom, powiedzmy, i to ktoś tam doniósł na Blachnickiego, no i ten mu nakazał opuścić parafię, diecezję. I był u nas taki w diecezji też starszy już ksiądz, potem no już dzisiaj nieżyjący ksiądz Szweda, który też był w obozie w Auschwitz, który oni, nie wiem, czy oni się tam pamiętali bezpośrednio z tego Auschwitz, bo on był starszy trochę od księdza Blachnickiego, ale ten mu doradził właśnie, że ma pojechać do Niepokalanowa, bo on nie za bardzo wiedział, co ma zrobić, bo księża też no, trochę się nie wiedzieli, co zrobić, no bo ten nie miał żadnego dekretu w diecezji. Taka jego sytuacja była trudna i Blachnicki pojechał do Niepokalanowa. Był tam blisko rok i tam stworzył syntezę właśnie potem pewnej myśli mariologicznej Maksymiliana. I to było na tyle fascynujące dla tych franciszkanów, że oni patrząc na niego stwierdzili, że on chyba bardziej żyje w tym momencie tą myślą Maksymiliana niż oni. I na koniec poprosili go, to było bodaj w 56 czy 7, teraz nie pomnę dokładnie, żeby poprowadził dla całej wspólnoty rekolekcję. I pamiętam, bo czytałem to w Kronika, jest taka gazetka, chyba to się Echo Niepokalanowa nazywało, to tam na miejscu u nich to czytałem, taki brat Innocenty Wójcik mi to wtedy udostępnił, pokazał taką notatkę, że rekolekcje o, porywające rekolekcje o Niepokalanej i o Maksymilianie poprowadził dla nas anemiczny agent Niepokalany, czyli ksiądz Franciszek Blachnicki. Także go tak podsumowali, ale słowo i anemiczny, ale i agent Niepokalany.
Zostały nam jeszcze głosy pana doktora Andrzeja Schneidera i pana Zygmunta Niemca. Odbierzemy telefon, bardzo przepraszam. Szanowni z naszych radiosłuchaczy, prosimy. Halo?
Halo, halo.
Prosimy bardzo.
Ojciec Benedykt.
Tak, bardzo proszę.
No witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Koszalina. Ja, ojcze Benedykcie, pozdrawiam wszystkich w studio z księdzem biskupem Adamem Imiennikiem na czele i chciałem tylko zapytać.
Tak, panie Adamie, prosimy o wyłączenie radioodbiornika. Pytanie już słyszymy, już że ma paść, ja, ale...
Nie chcę przeszkadzać. Ja chciałem tylko zapytać, bo ja słyszałem w radiu i Maria i wczoraj w Jedynce, że ksiądz Franciszek się urodził w Rybniku, bo ja dużo lat mieszkałem w Rybniku.
Słyszymy, panie Adamie.
Mnie to dziwi, że...
Słyszymy, panie Adamie, i te kwestie za chwileczkę rozstrzygniemy. Poczekam, aż pan wyraźnie przejdzie sobie na odbiór, więc podczas tej audycji jeszcze przez najbliższe 15 minut rozstrzygniemy kwestię, gdzie urodził się ksiądz Franciszek Blachnicki. Prosimy, pan doktor Andrzej Schneider.
O błogosławionych owocach aktywności ekumenicznej księdza Franciszka Blachnickiego chciałem powiedzieć. Jego zafascynowało u przedstawicieli kościołów protestanckich to, że oni się z taką swobodą posługiwali Pismem Świętym, że wręcz się z nim nie rozstawali. Jednym z efektów tej fascynacji była między innymi współpraca z kościołami protestanckimi w Szwecji, która zaowocowała wydrukowaniem i sfinansowaniem przez tamte kościoły protestanckie katolickiego tłumaczenia Pisma Świętego, które następnie w ilości ponad miliona egzemplarzy trafiły do Polski na przełomie lat 70. i 80. Pierwsza taka partia została w taki widowiskowy, powiedziałbym, może sposób pobłogosławiona przez Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. To było podczas spotkania w Nowym Targu, kiedy to przed ołtarz papieski wniesiono 12 koszy tychże egzemplarzy Pisma Świętego, które potem były rozdawane w pierwszej kolejności wśród uczestników OAS. I tu teraz wyjdę z roli historyka i to takie żywe wspomnienie, które mam, opowiem, bo jeden z tych egzemplarzy Pisma Świętego dostałem ja sam do ręki i wręczał mi go siedzący tu naprzeciwko mnie Zygmunt Niemiec ze słowami: czytaj Biblię i módl się co dzień. Ten egzemplarz mam do dzisiaj. Jakkolwiek musiałem zacząć używać już nowszego, ponieważ tamto raz, że pokreślone, obnotowane, no już też i nie ten wzrok, więc musiałem zaopatrzyć się w...
Za niedługo będzie miał 40 lat.
Egzemplarz z większym drukiem. Ale to chcę powiedzieć, że za sprawą księdza Franciszka Blachnickiego w Polsce nie tylko stał się żywy ruch ewangelizacji, ale za sprawą księdza Franciszka Blachnickiego Polacy dostali do ręki Pismo Święte. Rzecz wtedy w Kościele raczej mało praktykowana, po pierwsze, a po drugie Pismo Święte było rzeczą niezwykle trudną do nabycia ze względu na te ograniczenia systemu komunistycznego, nadzielania papieru, ingerowania w treści, które się drukuje i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzecz w moim przekonaniu niezwykła, która się dokonała w Polsce i w polskim Kościele. Dzisiaj ta dostępność i to, że mamy Pismo Święte i korzystamy i czytamy je, że tak powiem, na sposób prywatny, a nie tylko podczas liturgii, prawda? To jest rzecz, no to jest przewrót kopernikański. Ja wiem, że ksiądz Blachnicki tego określenia używał dla innej trochę sprawy.
Sytuacji, ale swojego życia wewnętrznego.
Tak, ale to uważam, że jest rzecz równie ważna.
Panie Zygmuncie, komu pan jeszcze cokolwiek wręczył? Bo jednemu wręczył pan dokument.
To tylko Pan Bóg wie.
Tak, został biskupem. Drugiemu wręczył Pismo Święte, jest dyrektorem IPN-u.
Tajemnica. Natomiast ja bym dodał do tego, że ta wymiana też była i jest dwustronna. Wspominałem już o tym, jak protestanci po wykładzie ojca Franciszka chwalili Pana Boga za Sobór Watykański II. Słyszałem to. Innym razem, czy wielokrotnie, oni też przychodzili w Krościenku do Kościoła Dobrego Pasterza na Eucharystię. Nie brali w niej udziału w całości, ale tam na chórze kilkunastu, około 30 osób zawsze tam siedziało i obserwowało, co się dzieje. I widząc przeżywanie tej Eucharystii, Eucharystia zawsze tam była przygotowana od początku do końca. Pani Gizela Skop zresztą z tej ziemi prowadziła śpiewy. Każda postawa była wytłumaczona, omówiona i każda procesja była tak ładnie poprowadzona, że pamiętam na koniec tych rekolekcji ci protestanci w godzinie świadectwa tak zwanej, większość z nich, zdecydowana, jeśli nie wszyscy, mówili, że największym przeżyciem ich rekolekcji tu w Polsce to była liturgia eucharystyczna. No, byśmy zawsze mieli takie dobre kontakty z protestantami.
Ja tylko może tu dodam też, a propos tego, co mówił Andrzej, to mój dobry kolega z Wrocławia, ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, pisał taką pracę doktorską o edycjach Biblii po Soborze Watykańskim II też w Polsce. I on to zbadał. Nie, to w jego doktoracie jest napisane, że w tym czasie też komunizmu, ale też po Soborze, najwięcej Biblii na polski rynek czytelniczy wprowadził ksiądz Blachnicki. On to tam mi dokładnie wyliczał, ja teraz tego nie powiem, ale to było mniej więcej ponad 1 000 000 egzemplarzy tej Biblii Nowego Testamentu, tak zwanej małej cegiełki, i koło 600 tysięcy bodaj, czy 500 tysięcy egzemplarzy tej Biblii cegiełki Stary i Nowy Testament, gdzie po dziś dzień w Palotinum to funkcjonuje też, jak się czyta reklamę tego formatu, tak zwany format oazowy. No, kiedyś to tak z uśmiechem czytałem, że jak jest napisane format oazowy, to akurat każdy tam od razu wie, że to jest ta cegiełka. No, ja też należę do tych, co dostali właśnie ten egzemplarz i się Słowa Boże do tego uczyłem. A propos tego, co mówił Zygmunt, to dodam tylko, że ja myślę, że to jest też czego ja się uczyłem przez ruch właśnie, co jest tym owocem księdza Blachnickiego, tego bardzo dobrego kontaktu z naszymi braćmi z innych kościołów chrześcijańskich, i mam tam wiele przyjaźni, też bardzo owocnie współpracowałem z wieloma z nich w różnych dobrych też projektach ewangelizacyjnych. Natomiast najbardziej, może to jest tak w formie anegdoty też opowiem, że jak spotkałem jednego z agapowców, który jako młody chłopak tu przyjechał gdzieś w latach 70. Larego Thompsona, który no przy księdzu Blachnickim, on mi to sam wprost mówił, Amerykanin, który, że on się uczył tak naprawdę, że niby oni tu przyjeżdżali, ale on się uczył ewangelizacji przy ojcu Blachnickim. To, co ciekawe, ten Thompson pięknie mówił po polsku, się nauczył tutaj mówić po polsku, jak z nim rozmawiałem, ale spotkałem się z nim pierwszy raz w 2007 roku i co było, zawsze to mówię jako anegdotę, bo jak pierwszy raz się widzimy, spotykamy, i Larry, ponieważ wiedział, że ja jestem postulatorem też księdza Blachnickiego procesu, on mówi mi, no ten, jak to mówimy właśnie, brat z kościoła chrześcijańskiego, innej denominacji, czy protestant, zaczyna rozmawiać, to kiedy w końcu będzie ten Franciszek beatyfikowany, nie? Taka rozmowa. Także to też są te dobre owoce. Zygmunt wspomniał o Eucharystii, a ja mówię, że te oddziaływanie było, bym powiedział, obopólne, że to było naprawdę owocne spotkanie, gdzie oni najczęściej, Amerykanie, mówili na ojca Franciszka Father B. To jest nazwisko, które dla wielu tam naprawdę bardzo dużo znaczy i oni są nim zafascynowani jako jednym z największych ewangelizatorów drugiej połowy XX wieku.
Franciszek Blachnicki, Sługa Boży. Trwają modlitwy o beatyfikację. Modli się Ruch Światło Życie na zakończenie dzisiejszej liturgii. Również ta modlitwa była zanoszona. Od czego orędownikiem, bo trudno powiedzieć patronem przed beatyfikacją, jest Sługa Boży Franciszek Blachnicki?
Jak się mnie pytają, jakie tytuły będą pierwsze w litanii za wstawiennictwem Franciszka, to ja zawsze mówię, że na pewno gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka, czyli to właściwie Jan Paweł nam już to wyzwanie ułożył, a drugie takie, które mam zawsze na myśli, to przede wszystkim patron nowej ewangelizacji. A tak teraz sobie myślę, że też patron odnowy życia duchowego, zarówno świeckich, jak i też duchownych, bo myślę, wszyscy z tego czerpali. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie łaski są zgłaszane, to jest też ciekawe właśnie, że bardzo często ludzie dziękują też za łaski wysłuchane na przykład z tymi, nazwijmy to, otrzeźwieniami, że gdzieś tam w rodzinie ktoś miał problem alkoholowy, się modlili do Franciszka. To są oczywiście, mówimy tu o łaskach, bo
o łaskach,
to nie będzie traktowane jako cud zaliczane, ale przekazywali, mówili, że rzeczywiście nastąpiło jakieś otrzeźwienie tej osoby, że prowadzi trzeźwe życie i to jest sporo takich osób, co tak z uśmiechem mówię, że jak się ojciec w tym specjalizował za życia, że tak, tutaj tak po już tej drugiej stronie, kiedy jest, jak ufamy, w niebie, no też się w tej dziedzinie wstawia, ale też sporo było podziękowań mamy takich, nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku akurat, żebyśmy już ten proces kanoniczny badania cudu rozpoczęli, ale często w przypadkach dzieci mamy. I to takie naprawdę, no ja przy każdym z tych myślę sobie, które znam przypadków, że to był cud. No może nie, zabrakło nam parę tych procent, tam według jak to lekarze mówią, żeby to można już było ten proces kanoniczny, ale to tak niezwykłe czasami historie były i też no z młodymi zaczynał, pracował, więc może tą specjalność jakoś dalej też realizuje dalej po tej drugiej stronie.
Oczekujemy na cud za wstawiennictwem sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Cud, czyli czego potrzebujemy?
No, jeżeli gdzieś tam się dzieje, zawsze to tak ludziom też mówiłem gdziekolwiek, że zdarzy się jakiś poważny wypadek, czy jakaś poważna choroba, taka wręcz już zagrażająca życiu, to wtedy... No, oprócz tego, że też i medycyna wtedy walczy, to jest naturalne, powiedzmy, ale czasami medycyna mówi pas, nie, że już tutaj właściwie są bezradni i że trzeba się po prostu modlić, no to wtedy trzeba po prostu najlepiej przynajmniej w kilka osób rozpocząć modlitwę za wstawiennictwem sługi Bożego. Ta modlitwa jest do znalezienia też w internecie, czy nawet w komórce tak swojej. Na przykład ja mam aplikację Biblii, gdzie tam jest też i różne modlitwy, więc tam można znaleźć też taką modlitwę za wstawiennictwem ojca Franciszka. Nawet można własnymi słowami wtedy modlić się do Pana Boga za wstawiennictwem ojca. No i jak się coś zdarzy niezwykłego, to najlepiej do Katowic pisać, do kurii, no i tam to będziemy badać w tym.
Rozmawiamy dziś o księdzu Franciszku Blachnickim, o słudze Bożym, o duszpasterzu, o naukowcu, o tarnogórzaninie, o założycielu ruchu Światło Życie, o inicjatorze krucjaty wyzwolenia człowieka. Mamy nadzieję kiedyś spotkać się nad postacią Franciszka Blachnickiego i zastanawiać się, jak dziś ewangelizować, by odnowić ten ruch oazowy na dzisiejsze czasy, na progu nowego wieku, nowego tysiąclecia. Dziś dziękując za nasze spotkanie, chciałbym Państwa zapytać, Panów zapytać, księdza, biskupa i księży, o takie najważniejsze słowo, może dwa zdania, z którymi my wychodzimy z tego spotkania i z którym to zdaniem czy przesłaniem chcemy pozostawić naszych radiosłuchaczy, uczestników tego spotkania. Wydaje się, że głównym inicjatorem tej pobożności w duchu Franciszka Blachnickiego jest pan Zygmunt Niemiec, więc zaczniemy od pana Zygmunta. No tak, panie Zygmuncie, temu Pismo Święte, temu dobrą broszurę.
Ksiądz Franciszek, jedną z pierwszych rzeczy, którą zapamiętałem, to on mówi, warto odmawiać magnifikat nie tylko wtedy, kiedy człowiek osiąga sukces, ale kiedy ma jakieś niepowodzenie. Uciekł ci autobus, odmów magnifikat. Nie zdałeś egzaminu, odmów magnifikat. I to jest jakaś taka nauka życiowa, że można być szczęśliwym zawsze.
Ukradli ci portfel?
Odmów magnifikat.
Ja to zastosowałem w swoim życiu, tylko dodam, postaram się to krótko powiedzieć. W 2000 roku byliśmy w siódemkę na kanonizacji Faustyny i po tej kanonizacji nam ukradli busa, To jest bardzo straszne doświadczenie, jak przychodzisz i
nie ma.
W tym miejscu stał bus, a jego nie ma po prostu. No i tak stoimy, ta siódemka. Dosłownie ja miałem bardzo pobożne wyposażenie, bo miałem albę, miałem brewiarz, miałem szalik, powiedzmy. No i tyle miałem, powiedzmy, w tym. Pozostali w podobnie. No i tyle, że mieliśmy dokumenty, pieniądze. No i mówię, a było niedaleko, byliśmy bazyliki na Lateranie. No i to były drzwi roku świętego otwarte. Mówię, no to mamy. To już wiedzieliśmy, że całego Rzymu tak naprawdę nie zwiedzimy, no bo to musieliśmy szukać jakieś rozwiązania sytuacji, ale mówię, są te drzwi, mówię, żeby je przejść i zyskać ten odpust, no to serce musi być wolne od nawet przywiązania do jakiegokolwiek grzechu lekkiego, więc mówię, musimy przebaczyć tym złodziejom, nie? Mówię, no to pomodlimy się za nich, Ojcze nasz. To prawie nam się wszystkim płakać chciało, jak żeśmy mówili, to odpuść nam nasze winy, jaką odpuszczamy naszym winowajcom. Ale pomodliliśmy się, już chce ekipa iść przez te drzwi. Ja mówię, stop, i mówię właśnie tą historię, którą powiedział Zygmunt, że ksiądz Blachnicki mówi, jak się coś złego dzieje w twoim życiu, mów Magnifikat. Pomodliliśmy się Magnifikat. Przeszliśmy przez te drzwi, potem zadzwoniliśmy do kolegi takiego, który studiował w Rzymie, nam noclegi znalazł, autobus załatwił. Pan Bóg sprawił, że tego dnia, bo myśmy pod namiotami spali, tej nocy, kiedy nie mieliśmy nic, spaliśmy w najlepszych warunkach, bo jak siostry takie nas tam przyjęły, my biedaki, wszystko im ukradli, to nas tam ugościły po królewsku. Myśmy jakieś zupki odgrzewali, a wtedy mieliśmy taką włoską kolację, że po prostu po dziś dzień to wspominam.
Ukradli nam busa, wielbi dusza moja pana.
W końcu, jaki był finał dla mnie? To było 2 maja, jak wyjeżdżałem do Rzymu. Mówię, szkoda, że tego wszystkiego nie zobaczyłem. A 25 czerwca wezwał mnie arcybiskup Damian Zimoń i mi mówi, słuchaj, ty od 1 września się tam pakuj w Lublinie, bo ja wtedy na kulu byłem, i będziesz w Rzymie, bo masz być postulatorem Blachnickiego. I z tych niespełnionych 3 dni wtedy za te Magnifikat to mi się zrobiło 6 lat. I to jest czasem może tylko poparcie, że warto tą modlitwę odmawiać.
Ksiądz Jarosław Buchenfeld.
2 słowa. Będzie trudno, ale myślę, że użyłbym określenia, które też o księdzu Blachnickim właśnie było powiedziane. Człowiek wiary konsekwentnej. Nie ukrywam, że odkąd poznałem, a 22 lata temu to było, osobę księdza Blachnickiego, Ruch Światło Życie, to jest to dla mnie pewien motto, który mi towarzyszy. Jego postawa bycia konsekwentnym w przeżywaniu wiary i przekładania jej na codzienne decyzje, wybory, jest tym, co imponuje i czego chcę, w czym go chcę naśladować.
Pan Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry.
W tak zacnym gronie trudno mi coś fajnego powiedzieć, powiem na zakończenie, ale
żeby wszyscy mieszkańcy tacy byli.
Ale czytałem gdzieś, że Blachnicki mawiał, że posiadać siebie można przez dawanie siebie. A więc to taki wniosek do nas wszystkich. Nauczmy się dawać siebie.
Dziękuję bardzo. Czy już przygotowania powoli do beatyfikacji?
No, tu czekamy na sygnał, ale jeżeli tylko nastąpi, to u nas jesteśmy gotowi.
Samoloty, pociągi z Tarnowskich Gór. A beatyfikacja jest w miejscu teraz.
No, to będzie walka mała, gdzie to będzie. Nie w Krościenku już też, myślę, czekają na ten moment, a parę innych miejsc pewno chętnie też by podejmie tę uroczystość.
Na razie walczymy o cud do nieba. I pan doktor Andrzej Schneider.
No tak, ostatniemu najtrudniej powiedzieć coś, żeby nie powtórzyć, a ja bym najchętniej powtórzył to wszystko, co usłyszeliśmy. Ale gdybym miał dodać, to w moim sercu, w mojej świadomości, ksiądz Franciszek Blachnicki jest apostołem wolności, jest wychowawcą ludzi wolnych, jest dla mnie pewnym wzorem ukochania i Polski, i Kościoła.
Dziękujemy. Prosimy księdza biskupa o przewodniczenie naszej modlitwie modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie. Za chwileczkę po krótkiej przerwie muzycznej będziemy prowadzić naszą modlitwę. Biskupa prosimy o poprowadzenie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, poswierz ku ratunkowi memu.
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przez chwilę stańmy w pokorze przed Bogiem. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią. W jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, że pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie, zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zesłani, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bardzo gorąco dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy też za uczestnictwo w rozmowach. Razem z nami są ksiądz biskup Adam Wodarczyk, dr Andrzej Schneider, Arkadiusz Czech, Zygmunt Niebiec, ksiądz Piotr Kalka jako proboszcz i gospodarz tego miejsca, któremu dziękujemy, ksiądz Jarosław Buchenfeld. Dziękuję panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizację rozmów niedokończonych. Też gorąco i serdecznie pozdrawiamy pana Adama Wygrabka, który od strony Radia Maryja, tutaj posługującej, pracującej w tej wspólnocie, był odpowiedzialny za przygotowanie tej transmisji. I też dziękujemy władzom samorządowym, obecnemu tu panu burmistrzowi, też panu Bolesławowi Piotrowi Korabowi, który od wczoraj piecze ma nad całym zespołem Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdyż jeszcze tu chcemy podziękować Ośrodkowi Salezjańskiemu za to, że gościł nas na warsztatach medialnych Zrozumieć Media, Nowe Widnokręgi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.